temat naszego dzisiejszego spotkania w zdrowym ciele, zdrowy duch, a wraz z nami są przedstawiciele duszpasterstwa akademickiego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Bardzo Was serdecznie witam, pozdrawiam, zarówno tak łączących się z nami właśnie poprzez łącza telefoniczne, jak i wszystkich, którzy teraz przy radioodbiornikach jesteście wraz z nami, mam nadzieję, współtworząc czas dzisiejszej naszej audycji, czy to poprzez łącza telefoniczne, czy poprzez drogę Facebooka, czy przez komentowanie właśnie na Facebooku naszego dzisiejszego pytania, które brzmi: jaką rolę odgrywa aktywność fizyczna w Twoim życiu? Zapraszam, zachęcam do tego, aby włączyć się aktywnie, bo o właśnie aktywności dzisiaj będziemy rozmawiać. Wraz z nami są studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Bardzo serdecznie Was witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, słyszymy. Jest nas tutaj kilka osób na łączach telefonicznych. To rozpocznijmy. Jest z nami Alicja Haczyk.
Szczęść Boże.
Tak, studentka pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku politologia. Zgadza się?
Tak, jest.
A Edyta Chmielewicz.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, studentka trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Beata Szarek.
Szczęść Boże,
studentka trzeciego roku studiów licencjackich, również na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Aleksander Chudkowski.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
To również przyszły dziennikarz na drugim roku studiów pierwszego stopnia oraz Krystian Kuczkowski, także dziennikarz.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Tak, również drugi rok studiów pierwszego stopnia. Tak, dzisiaj temat zdrowym ciele, zdrowy duch. Mam nadzieję, że w waszym życiu aktywność fizyczna ma miejsce. O roli, jaką odkrywa sport, czy może szerzej właśnie aktywność fizyczna w naszym życiu, chcemy dzisiaj rozmawiać, bo sport to zdrowie, tego nie trzeba wyjaśniać w czasach powszechnego uzależnienia od tej wirtualnej rzeczywistości. No, jakże wielu ludzi, ekspertów bije na alarm i przestrzega przed jakże realnymi skutkami braku aktywności fizycznej, która jest przecież niezbędna do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu już od najmłodszych lat. Sport jednak może mieć zbawienny wpływ nie tylko na zdrowy rozwój fizyczny, ale przy odpowiednim nastawieniu również na rozwój osobisty i duchowy. I o tych różnych wymiarach tej aktywności fizycznej chcemy dziś porozmawiać na antenie Radia Maria, zarówno tej aktywności w wymiarze fizycznym, osobistym i duchowym. A jestem ciekaw, jak to wygląda w waszym życiu. Czy również na waszej codzienności jest obecna aktywność fizyczna i ewentualnie w jakim wymiarze, Alicja?
Oczywiście, że jest obecna. Mam taką domeną w sporcie jest bieganie przede wszystkim. I tak od około półtora roku biegam systematycznie, to znaczy średnio tak co dwa dni. Zdarza się tak, że sobie zrobię dłuższą przerwę, czasem codziennie, ale generalnie co dwa dni. Biegam czysto amatorsko, sprawia mi to ogromną radość, przyjemność. Przede wszystkim skupiam się na tym, żeby nie był to przymus, tylko czysta przyjemność.
Dzięki. A Edyta?
Tak, ojcze, to moją taką pasją są góry. Ja też, podobnie jak Ala, w sumie nie wspinam się, bo mogę mówić o takiej mojej górskiej pasji, jeśli chodzi o chodzenie po górach i trochę, jeśli chodzi o wspinanie, bo moi rodzice są alpinistami, więc też jakoś tam zawsze było z tym łatwiej już od małego, gdzieś tam od bardzo wczesnego dzieciństwa chodziłam z nimi po górach i zaszczepili we mnie taką pasję. No i właśnie jak najczęściej staram się być w górach, chodzić. No i ćwiczyć też właśnie gdzieś tutaj na nizinach w Toruniu, w Bydgoszczy. Czyli też dbam o taką codzienną aktywność fizyczną, też biegam, podobnie jak Ala, dla przyjemności. I zdarza się też pływać oprócz tego. No i oczywiście jest gdzieś tam są treningi na ściance wspinaczkowej w miarę regularne również.
A Alicja, jaki dystans tak zazwyczaj?
Minimum to 5 kilometrów, powiedzmy, to jest taka norma. I w zależności od tego, czy akurat mam ochotę tak psychicznie, potrzebę taką, żeby dłużej się przebiec, no to 7 kilometrów, 10 kilometrów. No właśnie, to jest kwestia też czasu, nie? No ale minimum, powiedzmy, taki obowiązek, powiedzmy, to jest 5 kilometrów.
A Edyta, w twoim przypadku, jeśli chodzi o wspinaczkę wysokogórską, to z jakiego osiągnięcia jesteś może tak szczególnie dumna?
Z jakiego osiągnięcia? Oj, przede wszystkim myślę, to są gdzieś tam takie wspinanie się, chodzenie po trasach, po Via Ferratach w Dolomitach we Włoszech. To są chyba moje, chyba takie największe... Jakiś największy sukces to, kiedy zdobywałam Pit Boya. Może nie największy sukces, ale wtedy było bardzo ciężko, pamiętam i tak to zapamiętałam, że bardzo siebie udało mi się pokonać. To jest taka dosyć trudna trasa w Dolomitach we Włoszech właśnie.
A Aleksander, Olek, jak u ciebie sytuacja z aktywnością fizyczną?
Muszę przyznać, że kiedyś było dużo lepiej, znaczy może od początku. Sport towarzyszył mi już od dzieciństwa, w momencie, kiedy byłem jeszcze troszkę mniejszy, byłem już właśnie nastolatkiem. Bardzo lubiłem biegać i to się też później przejawiło na zawodach, ponieważ często jeździłem do mistrzostwa, czy to dzielnicy, czy to właśnie też miasta. No i mistrzostwa, właśnie ogólnie jakieś zawody były kilka razy do roku, to tam zawsze było jakieś podium, pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Raz pamiętam, że przez przypadek miałem czwarty, ponieważ się spotkałem na starcie. I wtedy właśnie też wykręciłem swój życiowy czas, mając bodajże chyba 16 lat, to było 2 minuty 56 sekund na 1000 kilometrów. Natomiast z czasem...
Olek, 1000 kilometrów?
Przepraszam, 1000 metrów, przepraszam.
Na kilometr, no to dokładnie. To by było osiągnięcie nie lada.
Dokładnie, jak rakieta. Tak jak też moja poprzedniczka tutaj wspomniała o wspinaczce, ja też lubię się wspinać, natomiast może niekoniecznie po górach lubię bardziej spacerować. Tutaj u mnie akurat na pewno jest bardziej właśnie ścianka wspinaczkowa. No i tak jak też wspomniałem wcześniej, to było za dzieciaka, natomiast czasem, kiedy zacząłem dorastać, miejsce sportu zaczęła zajmować szkoła, edukacja. No i troszeczkę ten czas, który poświęcam na rozwój fizyczny, a też tak jakby duchowny, bo sport należy też pamiętać, że to jest też rozwój duchowy, troszeczkę właśnie się zmniejszył. No i zacząłem bardziej się interesować rolkarstwem czy długimi wieczornymi spacerami, bo uwielbiam po prostu spacerować, chodzić, zwiedzać i obserwować to, co się dzieje według mnie, chociaż mimo wszystko głównie czas poświęcam na właśnie rolkarstwo, rolkarstwo szybkie dokładnie.
W ten sposób, czyli u ciebie cała taka gama różnego rodzaju zainteresowań tą aktywnością fizyczną, sportową. Gratulujemy, bo faktycznie to rozwija różne przestrzenie naszego życia. A jak sytuacja wygląda u Beaty?
Jeśli chodzi o mnie, to tak jak u moich poprzedników, to sport towarzyszył mi od dzieciństwa, ale w formie tanecznej. Ponieważ w podstawówce mama zapisała mnie na zajęcia taneczne w moim rodzinnym mieście Tarnobrzegu. No i początkowo to były zajęcia taneczne dla dzieciaczków, trochę zabawy, trochę tańca, ale czym człowiek był starszy, tym awansował do grupy troszkę starszej i zaczęły się pierwsze wyjazdy na obozy, na konkursy i cały czas ten taniec był i w sercu, i właśnie w ćwiczeniach. I to też nie jest taka krótka chwila, tylko jak przeprowadziłam się do Torunia, to poszukałam szkoły tanecznej i tutaj również uczęszczam. Zajęcia mamy 3 razy w tygodniu. Początkowo to była grupa pokazowa, czyli co pół roku mieliśmy pokazy. A w tym roku takie małe osiągnięcie. Udało mi się dostać do grupy turniejowej. I teraz właśnie te treningi są zwiększone i większa jest moc fizyczna, ale też ćwiczymy po prostu różne rodzaje tańca i trochę jazzu, i tańca współczesnego i żeby mieć podstawy klasyki. To też jest ważne u tancerzy.
Czyli taniec.
Taniec.
Taki współczesny, ale i klasyka, i jazz. Także tutaj także taka mieszanka różnych rodzajów stylów.
Tak, tak.
No ładnie. A Krystian?
No u mnie przygoda ze sportem. Oczywiście też przygotowałem do moich poprzedników oczywiście w młodości. Oczywiście zacząłem od piłki nożnej, jak większość młodych chłopaków. Jednak z każdym treningiem nudziło mnie to coraz bardziej i spróbowałem nowych sportów, takich jak, nie wiem, tenis ziemny, tenis stołowy, rzutoszczepem, ale jednak zauważyłem, że jednak mam parametry, aby grać w siatkówkę. No i poszedłem na pierwszy trening, kolejny, mega mi się spodobało. Zapisałem właśnie się do drużyny siatkarskiej i właśnie trenowałem właśnie już tak zawodowo, tak, w liceum. Treningi właśnie odbywały się 4-5 razy w tygodniu. Graliśmy właśnie co tydzień mecze, to była właśnie fenomenalna przygoda. Mogłem poczuć się tak jak prawdziwy zawodowy siatkarz. Jednak potem była właśnie kontuzja, tak, która sprawiła, że właśnie byłem wykluczony na pewien okres czasu. Teraz właśnie na studiach tu przydarzyła się taka okazja, żeby móc grać zawodowo w drugiej lidze, w siatkówkę. I spełniam się, tak? Treningi są codziennie. I to jest naprawdę fantastyczne, że mogłem wrócić do tego, co kocham.
Wspomniałeś, Krystian, o parametrach. To, jakie to parametry, jeśli możesz nam przybliżyć, takie, które są potrzebne do tego, aby grać w siatkówkę?
No, ja przyznam się nieskromnie, no, mam 2 metry wzrostu, 1 centymetr. I no właśnie ten wzrost przydaje się w siatkówce, tak, żeby po prostu... Ja gram na pozycji środkowy bloku i właśnie ten wzrost bardzo się przydaje, tak, żeby blokować, atakować krótkiej piłki, więc naprawdę wzrost bardzo się przydaje w siatkówce.
Proszę, 2 metry, 1 centymetr. A niżsi tak mogą również siatkówkę uprawiać?
Jasne, naprawdę. Mamy też właśnie kilku zawodników dosyć niskich, tak 1,70 m, którzy właśnie grają na pozycji libero, rozgrywający i są też takiego normalnego wzrostu, jak 1,85 m, 1,90 m, tak więc każdy naprawdę może grać w siatkówkę, tak? Naprawdę jest to fantastyczny sport.
Proszę, czyli mamy tutaj całą taką plejadę różnego rodzaju zainteresowań sportowych, aktywności fizycznych, począwszy od biegania, poprzez wspinaczkę górską, taniec współczesny, rolki, poprzez także siatkówkę, także różnego rodzaju zainteresowania, które wam towarzyszą i aktywności w szerszym lub mniejszym zakresie, bo ty, Krystian, i Batka, z tego co słyszę, to zajmuje ci się tak już dość profesjonalnie właśnie tym sportem, tak? Mówicie o tych treningach na praktycznie, no, albo codziennie, albo co drugi dzień. To też bardzo absorbujące. Jak to łączycie z taką swoją codziennością? Bo i zajęcia różnego rodzaju, i zajęcia na uczelni, i pewnie swoje obowiązki. Także to nie jest z pewnością łatwe. A jaką macie receptę na to, aby to wszystko łączyć, godzić, aby to wszystko współgrało, Beatka?
Dla chcącego nic trudnego. Tak szybciutko bym odpowiedziała, ale rozwijając tę myśl, no to wiadomo, że czasem są jakieś takie zniechęcenia czy jakieś wyjścia przyjaciół i trzeba wybierać, czy gdzieś wyjść wieczorem, czy jechać na trening, ale jednak jak się przemoże jeden, drugi, trzeci raz te takie myśli, które po prostu krążą, to się zobaczy, że to się po prostu kocha i każdy taki trening daje po prostu dużo, bo to też są spotkania przecież w grupie i z ludźmi, to jest kontakt, więc no to jest po prostu życie. A jak to łączyć? No trzeba się troszkę postarać i wysilić, ale wszystko jest dla ludzi.
A ty, Krystian?
Ja powiem właśnie szczerze, że jak jest... przedsezon, tak, czyli przygotowanie się do tego sezonu, gdzie gramy mecze co tydzień, właśnie treningi są 2-3 razy dziennie, tak więc to jest właśnie ciężkie do pogodzenia, ale na szczęście to był wrzesień, tak więc wtedy nie było zajęć, miałem wakacje, więc to właśnie był dla mnie fajny czas, że mogłem właśnie skupić się tylko na treningach, tylko i wyłącznie, a nie na nauce. A teraz jak jest właśnie zaczął się rok akademicki, to właśnie treningów jest troszkę mniej, prawda? Jeden dziennie albo tak 5-6 razy w tygodniu i da się to połączyć z nauką. Oczywiście, że się da. Jeśli zajęcia są w godzinach porannych, zawsze znajdę czas, aby wieczorem zrobić trening. Zawsze znajdzie się motywacja.
A jeśli chodzi o tę motywację, na przykład taką do biegania, Alicja, to też trzeba mieć tutaj pewnego rodzaju takie samo zaparcie i chyba też wytyczać sobie pewnego rodzaju cele, które chce człowiek osiągnąć, bo bez tego to chyba tak trudno jest wyjść z domu, z mieszkania i właśnie wyruszyć, aby trochę zmęczyć się, bo z natury jesteśmy dość tacy takimi leniuszkami, którzy nie lubią zbytniej takiej właśnie aktywności, a tutaj jednak trzeba się przemóc. Co tobie pomaga?
No właśnie, mogłoby się wydawać, że męczenie się jest rzeczą nieprzyjemną, ale kiedy człowiek po prostu tą aktywność fizyczną uprawia regularnie i wejdzie mu w krew, po prostu tak trochę się uzależnia, też trzeba uważać, żeby się za bardzo nie uzależnić od tej aktywności fizycznej, od tej adrenaliny, ale po prostu ma się tą potrzebę, żeby się tak po prostu zmęczyć, żeby no, tak w 100% poczuć, że się żyje, że tak powiem, wypocić się, wybiegać i poczuć te mięśnie. To jest takie bardzo pociągające, jeśli człowiek po prostu no na początku, może właśnie zacznę od tego, że na początku dla mnie bieganie było takim trochę przymusem, bo pomyślałam, że właśnie nie miałam takiego sportu, który uprawiałabym naprawdę regularnie, a czułam taką potrzebę. No to było co jakiś czas, tak? Właśnie, czy jakiś basen, czy jakieś góry. No ale to było takie wszystko po trochu, czyli nic, więc miałam potrzebę, żeby się czymś zająć konkretnie. No i właśnie dlatego pomyślałam, bieganie no, jest najłatwiejsze, bo mogę po prostu wyjść i biegać, nie muszę jechać gdzieś w góry. No i podjęłam tą aktywność. Biegałam na początku z takim przymusem. Myślę, że z jednej strony mi to pomogło, ale z drugiej strony w pewnym momencie musiałam sobie zdać też sprawę z tego, że kiedy są takie gorsze chwile, gorsze dni, to też warto jest odpuścić. Czyli na przykład jak miałam jakiś taki dystans, myślę sobie, że chcę zrobić te 10 kilometrów i próbuję, ale po prostu no, psychicznie jakoś tak nie, czy fizycznie też mam gorszy dzień, to po prostu odpuszczę, tak? I w momencie, kiedy po dłuższym czasie odkryłam, że warto odpuszczać czasem, wiadomo, nie zawsze, bo wtedy byśmy do niczego nie doszli, ale żeby czasem odpuścić, to wtedy człowiek nabiera takiego dystansu też trochę i do siebie, i do tego sportu i po prostu łatwiej mu jest czerpać z tego przyjemność. Ja mówię też z perspektywy no czysto amatorskiej, tak? Ja po prostu robię to, bo bardzo, bardzo to lubię. Przeszło mi przez myśl już kilka razy też, żeby wziąć udział w jakimś takim maratonie biegu. No ale jak na razie się jeszcze za to nie zabrałam, ale myślę, że zdarzy się w przyszłości. Właśnie ważne jest po prostu, żeby nie traktować tego po prostu jako taki przymus, takie, no właśnie nie pójdę, bo mi się nie chce. Najpierw najważniejsze jest wyjść i to jest w ogóle nieważne, ile się zrobi, ile się przebiegnie, w ogóle czy się przebiegnie, bo czasem na początku ludziom jest trudno w ogóle biec, tak? Czasem po prostu to są takie podbiegi. Mówię o po prostu samych początkach, tak? Pierwszych dniach, pierwszych tygodniach. I po prostu, żeby się tym nie zarażać, tylko wychodzić, po prostu zaczynać, tak? Zaczynać i żeby nie stawiać sobie nie wiadomo jak wielkich celów na samym początku, bo to zawsze zniechęca, tak? Ważne jest po prostu dostosować też siebie, swój charakter, swoją kondycję fizyczną do swojego treningu, to znaczy swój trening właśnie do siebie dostosować. I każdy jest inny i każdy inaczej zaczyna. Ja na przykład zaczynałam tak, że biegałam, nie biegałam wcześniej, to po prostu zaczynałam te 5 kilometrów, ale bardzo, bardzo wolno tak biegałam. No i po prostu z czasem no, coraz szybciej, potem chciałam coraz więcej, coraz większe dystanse. No i no, czułam po prostu się bardzo, bardzo, bardzo dobrze, jak nie musiałam się zmuszać, tylko po prostu szłam, bo chciałam, tak? Po prostu miałam tą potrzebę się zmęczyć i poczuć tą taką wolność. No i podoba mi się w bieganiu przede wszystkim to, że jest to tak bardzo, no, No jest to po prostu, że jest to taka czynność, taki sport, że ja po prostu wychodzę i biegam, tak? Nie muszę się jakoś, nie wiem, szukać tego, przygotowywać. Po prostu wychodzę i biegam.
Jeśli, ojcze, jeśli mogę coś dodać jeszcze do tego, co Ala powiedziała, to właśnie Ala powiedziała takie bardzo fajne słowa, że ważne jest, żeby wyjść z domu. Ja też tak mam takie swoje doświadczenie, że czasem pamiętam szczególnie z zeszłego roku takie okresy, kiedy na przykład na dworzu zimą było tak szaro, buro, ponuro i gdzieś tam mam takie wspomnienie, na przykład kiedy jestem na uczelni, stoję przy oknie i widzę, jak na zewnątrz leje deszcz i mam w głowie, że za chwilę muszę się przebrać, wziąć torbę i iść na trening, iść przez ten deszcz kawałek, dosyć spory też. I pamiętam takie myśli, że no może dzisiaj sobie ten trening odpuszczę, że może zostanę w domu, pójdę do pokoju i od razu taka wizja pokoju, gdzieś tam zapalona lampka, świeczki, bo my też z Alą mieszkamy razem w akademiku, więc to jest bardzo, bardzo miłe miejsce. Herbata ciepła i książka, wtedy też pamiętam taką fantastyczną powieść czytałam i była taka ogromna pokusa nieraz, żeby zostać. Ale no gdzieś tam później było, no tak, ale to też żal tego treningu zawsze. I pamiętam, że gdzieś kiedy był taki bardzo duży opór trochę czasem, żeby wyjść z domu i iść na ten trening, to później taka szczęśliwa zawsze wracałam, bo właśnie to, co Ala też powiedziała, że daje tu dużą radość i tak ogromną satysfakcję. Potem często wracałam na apel do akademika naszego i się witałam właśnie z ludźmi, podawałam ręce, często takie całe w magnezji, trochę gdzieś tam czasem czy oklejone plastrami, czy trochę nawet czasem pokrwawione, ale gdzieś ta satysfakcja była no wspaniała i to było piękne. I to jest ważne, żeby wyjść z domu, ale też właśnie tak jak Ala tu mówiła, czasem trzeba sobie odpuścić i znaleźć taki złoty środek po prostu.
To ja może jeszcze dodam, że bardzo fajnym sposobem też na to, żeby się zmusić, żeby wyjść i pobiegać, jest nie myślenie o tym, że o nie, pójdę biegać i teraz się będę męczyć i to będzie takie ciężkie i w ogóle, tylko sobie pomyśleć, że o, pójdę pobiegać, a potem będę taki zmęczony i tak sobie wrócę do tego mojego domu, usiądę, odpocznę, położę się, umyję się, że pomyśleć o tym, co będzie po tym treningu, jaka będzie satysfakcja po treningu, bo to jest najfajniejsze, właśnie ta satysfakcja po.
Dziękujemy, dzięki wielkie. Tak, w zdrowym ciele, zdrowy duch, temat naszego dzisiejszego spotkania w czasie wzrastania na antenie Radia Maria. Dziękujemy za komentarze, które nadsyłacie drogą mediów społecznościowych. Joanna Rońda. Jak gdybym się nie ruszała fizycznie, to chyba bym nie żyła. Jest dla mnie to bardzo ważne. Codzienny, nawet dwukrotny spacer, chociażby z psem. Także różnego rodzaju forma właśnie aktywności fizycznej, przyjemne z pożytecznym łącząc. Naszymi gośćmi są studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. O aktywności fizycznej dzisiaj rozmawiamy. Jaką rolę odgrywa aktywność fizyczna w twoim życiu? To pytanie, które dziś sobie stawiamy, które niech nas również inspiruje. Tutaj była między innymi mowa o bieganiu, zatem biegnij przed siebie, niech ten utwór ani nie wyszkoli, nie wybrzmi i już za chwilę powracamy, by kontynuować czas wzrastania na antenie Radia Maria.
Tu wyjdzie prawda nikogo się nie zatrzyma, zdradzi cię nieraz. Biegnij przed siebie, kierunek trzymaj, z wiatrem lub pod wiatr.
Ania Wyszkoń w utworze Biegnij przed siebie, na zegarach 21:58, a na Dzień Radia Maria trwa czas wzrastania, w którym gościmy duszpasterstwo akademickie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Wraz z nami są Alicja, Edyta, Beata, Aleksander, Krystian. Miło nam jest również powitać na antenie Radia Maria byłego piłkarza, trenera, działacza sportowego, jednego z najbardziej utytułowanych selekcjonerów reprezentacji Polski. Nasz dzisiejszy gość doprowadził polską kadrę do trzeciego miejsca podczas Mistrzostw Świata w Hiszpanii w 1982 roku. Wraz z nami jest pan Antoni Piechniczek. Szczęść Boże, witamy panie trenerze.
Szczęść Boże ojcze, szczęść Boże słuchaczom.
Panie trenerze, wraz tutaj z studentami, którzy są na łączach telefonicznych wraz z nami, którzy także serdecznie pozdrawiają pana trenera, chcemy porozmawiać o roli sportu w życiu pana trenera. A przed tym wiemy, że jako selekcjoner reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Świata w Hiszpanii w 1982 roku zdobył pan brąz. My dzisiaj chcemy powinszować panu również innego kruszca, którego miana pan dostąpił. Mianowicie nie tak dawno temu wraz z małżonką, panią Zytą, którą serdecznie pozdrawiamy, przeżywaliście państwo 55. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa, określaną mianem szmaragdowej lub platynowej. Ta rocznica, wspólnie przeżyte lata, mają dla państwa z pewnością no taką niecodzienną wartość.
No oczywiście, rzeczywiście przez całe moje zawodowe, czasem najpierw studenckie, potem zawodowe życie, przez cały okres, kiedy rodziły się nasze dzieci, kiedy stawaliśmy się pełną rodziną, żona mi towarzyszyła i zawsze podkreślam to, że miała olbrzymi, bardzo pozytywny wpływ na wychowanie naszych wspólnych dzieci. Mój udział też był duży, ale obiektywnie muszę przyznać, iż częściej z nimi w domu ze względu na charakter mojej pracy zawodowej, częściej była żona i robiła to naprawdę bardzo dobrze. A z kolei chciałbym serdecznie przy okazji podziękować księżom za przyjaźnione właśnie z dekanatu częstochowskiego, którzy byli uprzejmi zorganizować i przyjąć naszą prośbę o możliwość wysłuchania mszy świętej przed ołtarzem i obrazem Czarnej Madonny, co nam się udało i co jest naszym takim, no powiedziałbym, wspaniałym przeżyciem i pamiątką do reszty naszego życia.
Kiedy chodził pan do technikum, w którymś momencie chciał pan zrezygnować z nauki i wtedy z pomocą przyszła babcia. Czy mógłby pan powiedzieć, jaką to pomoc babcia udzieliła panu?
Jeśli ksiądz pozwoli, czy ojciec pozwoli, to ja przybliżę tylko. Wychowywałem się w takiej robotniczej dzielnicy pod obywatorem. Kiedyś ta dzielnica nazywała się Hajduki Wielkie i to była, jak żeśmy sarkazmem w szkole uważali, dzielnica milionerów. Oczywiście w cudzysłowie milionerów, bo była to dzielnica bardzo biedna. Przeważały wdowy, których mężowie zginęli, ojcowie z tych chłopców zginęli na wojnie w czasie II wojny światowej, nie wrócili do ojczyzny. No i stąd no, rzeczywiście tam była wszechmogąca bieda, a z kolei rola opieki nad domem, nad rodziną, nad wychowaniem dzieci właśnie pełniły te kobiety. Ja z kolei byłem wychowywany też przez dwie kobiety, mamy i babcie. Mama pełniła rolę ojca, babcia była matką, babcia mnie wysyłała do szkoły, babcia mnie witała po lekcjach ze szkoły. Z kolei moi koledzy, którzy no, szukali szybko zarobkować do zawodówek, natomiast moja babcia i mama przekonywały mnie, że słuchaj, musisz mieć zawód, to po pierwsze, ale po drugie, jakbyś chciał w przyszłości podjąć studia, no to musisz mieć maturę. ponieważ no, w tym technikum szło mi różnie, bo przeważał sport, przeważały treningi, przeważały już na szczeblu nawet juniorów kojarzy po kraju i nie tylko po kraju. Babcia mi powiedziała, słuchaj, jakbyś ty codziennie 115 minut przed szóstą, poszedł na szóstą, tam przed świętą do kościoła, który był dosłownie 100 metrów od mojego domu, to byś się dobrze poczuł, bo byś wrócił, jeszcze byś sobie powtórzył lekcję i z takim odświeżonym umysłem poszedł do szkoły. No i rzeczywiście prawie przez cały okres technikum, przez te 5 lat codziennie byłem na mszy świętej o szóstej. No i rzeczywiście nie tylko modlitwa, ale również sama zmiana rytmu dobowego, sama zmiana organizacji dnia zmieniły się do tego, że znalazłem czas, znalazłem to zaparcie, że się uczyłem. I skończyłem to rzeczywiście z takim, no, powiedziałbym, z dużą w zębach. A potem już nie miałem żadnych problemów z wychowania fizycznego w Warszawie, która to uczelnia w latach 60., 70. była jedną z najlepszych tego typu uczelni w Europie, bo tam nie tylko studiowali doskonali sportowcy, rekordziści, mistrzowie olimpijscy, złoci medaliści, srebrni medaliści, doskonali zawodnicy gier zespołowych, takich jak tatkówka, czy koszykówka i piłka ręczna. A z kolei wielka piłka nożna to była warszawska Legia, w której byłem czynnym zawodnikiem. Także no, od tej babci, o którą ojciec był uprzejmy zapytać poprzez szkołę średnią i poprzez te fantastyczne studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, przygotowywałem się do tego zawodu, który potem no, pozwolił mi na prowadzenie reprezentacji.
Panie trenerze, również nasi studenci mają do pana trenera pytania. Bardzo proszę.
To może ja zadam pytanie.
Bardzo proszę.
To tak, panie trenerze, właśnie mam takie pytanie, które dotyczy na przykład jak to wyglądało właśnie u pana, czy na przykład przegrywała pana drużyna pierwszą połowę i właśnie zawodnicy wchodzili do szatni na te 15 minut i jak właśnie zmotywować ich właśnie przez te 15 minut, aby zagrali fenomenalną drugą połowę i nagle oni właśnie, nie wiem, strzelają jedną bramkę, drugą, trzecią, właśnie jak trener ich motywował, aby zagrali właśnie świetnie drugą połowę?
No, wydaje mi się, iż podstawowa sprawa to jest zachowanie spokoju i zachowanie logicznego myślenia. Ponieważ ta pierwsza połowa, mimo że mieliśmy bramkę czy bramek, mówimy o meczu z Peru, który był meczem taki, że jeśli remisujemy albo przegrywamy, to kończy się nasza przygoda z mistrzostwami świata, wracamy do kraju. Natomiast zwycięstwo daje szansę na to, by grać dalej.
Panie trenerze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale troszeczkę połączenie mamy słabej jakości. Czy ewentualnie można by było przemieścić się troszeczkę może bliżej lepszego sygnału?
Dobrze, sekundę, już dosłownie zmieniam.
Będziemy wdzięczni, ponieważ to nam znacznie usprawni naszą dzisiejszą rozmowę, aby faktycznie w komforcie można było.
Dobrze.
Tak, przypomnijmy, naszym dzisiejszym gościem podczas czasów zastania jest pan Antoni Piechniczek. Prosimy.
Teraz lepiej?
Zdecydowanie.
No, tak?
Tak, tak.
Więc mogę kontynuować. No
prosimy.
Więc rzeczywiście, tak jak powiedziałem, najpierw to była taka trzeźwa ocena tego wszystkiego, co się działo w pierwszej połowie. Mieliśmy sporo okazji. Powiedziałem, panowie, tylko spokój może nas uratować. Musicie się jeszcze bardziej skoncentrować na tym. Musimy od pierwszego gwizdka sędziego na drugą połowę rzucić się na nich, grać z pressingiem na całym boisku, nie pozwolić im przekroczyć linii środkowej, a prędzej czy później ta bramka padła. I rzeczywiście tak się stało. Mianowicie w przeciągu 21 minut strzeliliśmy 5 bramek i mogę powiedzieć, że nigdy wcześniej ani później na Mistrzostwach Świata reprezentacja 5 bramek w przeciągu 21 minut nie strzelała. No i dodałem jeszcze przed wyjściem na drugą połowę taką sentencję. Mianowicie, panowie, jeśli wygrywamy, to gramy dalej. Jeśli nie wygrywamy, to dla mnie najprawdopodobniej kończy się przygoda z reprezentacją. Ale i patrzę na was, na tych piłkarzy, którzy grali na Mistrzostwach Świata 2-3 razy. Dla was też ta przygoda się skończy. W związku z tym grajmy o naszą egzystencję. Grajmy o to, aby na dłużej zagościć w reprezentacji i na dłużej być przedstawicielami tej piłkarskiej Polski. I tak się też stało, co zresztą znalazło potwierdzenie, bo wielu tych piłkarzy 4 lata później w Meksyku również brało udział ze mną. Niektórzy, jak Władysław Szmuda po raz 4, a ja jako trener po raz 2 na Mistrzostwach Świata.
Dziękujemy. Prosimy.
Tak. Panie trenerze, ja mam jeszcze takie pytanie, ponieważ mój młodszy brat trenuje, właśnie gra w klubie tutaj w piłkę nożną i często tak z nim staram się rozmawiać i na przykład on pokazuje mi różne, jak dzisiaj na przykład strzelił bramkę, z jakiej pozycji i tak dalej, co go boli ewentualnie. Ale mam pytanie, bo dzisiaj rozmawiamy o tym, że zdrowy ciele, zdrowy duch i wydaje mi się, że oprócz takiej strony technicznej pewnie trenowania jest ważna strona taka duchowa i jak też zadbać o taki dobrą kondycję taką właśnie psychiczną, duchową też oprócz tego trenowania takiego, jeśli chodzi o technikę, o zgranie się tych zawodników, czy to też jest ważne?
Nie, jest to bardzo ważne. Ja ponieważ przez lata prowadziłem kursy trenerskie z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, a także w Polskim Związku Piłki Nożnej, zawsze podkreślałem przyszłym trenerom czy nauczycielom wychowania fizycznego, że słuchaj, ty możesz stać się większym dobrodziejem młodego chłopaka niż jego rodzice. Oczywiście zawsze podkreślałem olbrzymią rolę rodziny i olbrzymią rolę pozytywną, jaką rodzina może, że tak powiem, być dla tego młodego chłopaka, ale jest trener, który pokocha tych chłopców, który potraktuje ich jak swoich kolejnych synów, trener, który poświęca im się bez reszty, który czuje się odpowiedzialny za to, czego ich nauczy, który zdaje sobie sprawę, iż w czasach, w jakich żyjemy, ta młodzież ma wielorakie szanse robienia kariery w wielu dziedzinach. A ona wybrała sport, ona wybrała piłkę nożną, to dla mnie nie jest bez znaczenia, co on osiągnie. Przyjdzie do mnie mały Bartek, stanie na baczu i mówi, panie trenerze, niech pan ze mnie zrobi Lewandowskiego. I od razu mi podskakuje ciśnienie, od razu mówię, synu, ja zrobię wszystko, żebyś ty grał najlepiej jak potrafisz, żebyś ty na miarę własnego talentu, na miarę swoich predyspozycji indywidualnych wyrósł na piłkarza najwyższej klasy. I to dotyczy trenera, a z drugiej strony dotyczy to również rodziny. Atmosfera w domu, która sprzyja uprawianiu sportu tego chłopaka, która sprzyja zainteresowaniom, która sprzyja pomocy od strony czysto psychologicznej, pociesza go w chwilach niepowodzeń, podbudowuje wtedy, kiedy ma jakiś tam kryzys. To jest druga sprawa. A trzecia, najbardziej istotna, to jest ta, żeby rodzice czy ojciec nie próbował za wszelką cenę zrobić, żeby syn osiągnął więcej od niego, jeśli rzeczywiście ten chłopak, powiedzmy sobie, jest średnio utalentowany. Żeby ten chłopak nie czuł się, że nie sprostał oczekiwaniom rodziców, że nie sprostał zaspokojenia ambicji ojca, że po prostu jakby czuł się, że nie spełnia oczekiwań i z tym kompleksem idzie przez życie. To jest strasznie delikatny moment, to jest strasznie ważna sprawa, aby po prostu umieć łagodnie przejść, bo nie każdy będzie Lewandowskim, bo to jest fizyczna niemożliwość, nie każdy będzie Bońkiem, aczkolwiek na jakiś tam promień czy jakiś procent tych piłkarzy, którzy grają i zaczynają od dziecka, kiedyś te wyżyny piłkarskie osiągną. Ale jest to strasznie ważne psychologiczne oddziaływanie i jest to rzecz niesamowicie indywidualna, szczególnie trudna dla trenera, dla nauczyciela wychowania fizycznego, no i oczywiście dla rodziny.
Dziękujemy, proszę.
Tak, a teraz zapyta Aleksander. Panie Antoni, pana drużyna nazywana jest najlepszą polską jednostką wszechczasów i tutaj też kiedyś padło określenie, że to była drużyna mocarzy. Chciałem się zapytać, w czym tkwi sekret stworzenia tak fenomenalnego składu? Bo jakby nie patrzeć, od końca pana kadencji, po dziś dzień nie trafił się nikt, kto powtórzyłby pana sukces.
No, ładnie to zabrzmiało, natomiast ja zawsze podkreślam, że praca z reprezentacją to jest taka praca ciągła. Nikt nie może powiedzieć, że to jest moja drużyna, że ja ją tylko zbudowałem, że to jest moja zasługa. Nie, zawsze trzeba popatrzeć na kontynuatorów. Na przykład dzisiaj Brzęczek ma drużynę, ale przecież wszyscy pamiętamy, że z Lewandowskim, z Błaszczykowskim, z Szczęsnym, jak z Glikiem i z wieloma innymi piłkarzami wcześniej pracowali tacy trenerzy jak przed Brzęczkiem Nawałka, jak przed Nawałką ten Fornalik, jak przed Fornalikiem Franek Smuda, jak przed Smudą Paweł Janas i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I każdy z tych trenerów coś tam wnosi. Natomiast dzisiaj mnie, jak tak rozmyślałem na temat właśnie tego, co się w piłce dzieje, naszła mnie taka refleksja, że reprezentacja, którą ja prowadziłem, to wszyscy piłkarze przechodzili cały cykl szkolenia i w większości pracowali w polskich klubach i z polskimi trenerami. Natomiast przecież nikt nie powie, że Lewandowski to jest tylko wymóg, to jest tylko zasługa polskich trenerów, bo przecież on najlepsze wyniki i największą klasę osiągnął wtedy, kiedy grał w Borussii Dortmund, czy też teraz w Bayernie Monachium. I że on odnosił większe sukcesy z tymi klubami niż w reprezentacji. Podczas kiedy moi piłkarze większe sukcesy odnosili z reprezentacją niż wcześniej z Widzewem, ze Stalą Mielec, Górnikiem, Zabrze, Ruchem Chorzów, Legią Warszawa i tak dalej, i tak dalej. Tu jest po prostu zasadnicza różnica. I dlatego ja mogę tylko powiedzieć, że każdy z trenerów reprezentacji zostawia na tej drużynie jakiś tam ślad, jakąś swoją wizję, wybiera olbrzymi wpływ. Moje motto było takie, wszystko można poprawić, tylko wszystko w odpowiednim czasie i przy odpowiedniej filozofii. I stąd drugie takie motto brzmiało, przygotuj się ponad miarę, a potem daj się ponieść. Proszę zwrócić uwagę, że reprezentacja, którą ja prowadziłem, dawała piłkarzom wiele, wiele satysfakcji osobistej, że Grzesiu Lato trzykrotnie grał na Mistrzostwach Świata i strzelił na Mistrzostwach 10 bramek, podczas kiedy legendarny dzisiaj piłkarz Lewandowski ma na Mistrzostwach Świata jedną bramkę strzeloną. Dalej mogę powiedzieć, że Boniek został sklasyfikowany w tej najwyższej hierarchii piłkarzy po Mistrzostwach Świata w Hiszpanii na trzecim miejscu. Przelicytował go Lewandowski, bo został najlepszym piłkarzem, ale nie dzięki wynikom reprezentacji, tylko dzięki doskonałej grze w Bayernie Monachium. Także tych takich różnic jest naprawdę wiele i powiedziałbym, żeby nie ściemniać obrazu, że każdy z trenerów reprezentacji ma te swoje 5 minut i może wywrzeć na drużynie olbrzymi pozytywny wpływ. Ja mogę powiedzieć, że mój wpływ to była zasługa wiedzy zdobytej w Akademii Wychowania Fizycznego. To była wiedza zdobyta dzięki obcowaniu z wieloma fantastycznymi sportowcami, z którymi się zaprzyjaźniłem, których pytałem. No pytałem Wagnera, powiedz mi, co ja mam zrobić, żeby moi piłkarze mieli taką skoczność jak siatkarze i wygrywali wszystkie pojedynki główkowe pod bramką przeciwnika i pod naszą bramką. Co ja mam zrobić, żeby piłkarze mieli taką szybkość czy wytrzymałość szybkościową jak wielu średniodystansowców, bo piłka nożna to jest sport rzeczywiście szybkościowy, ale ponieważ gra się te 90 minut, a czasem jeszcze dłużej, ta wytrzymałość szybkościowa jest tutaj czasem ważniejsza od tych 3 czy 5 fantastycznych sprintów, które tam można zrobić tak jak w lekkiej atletyce na jednym dystansie 100-metrowym. 100 metrów nigdy nie biegniesz, ale te 5 metrów, te 3 metry pierwsze są czasem najbardziej istotne. Krótko mówiąc, każdy z trenerów zostawia dobry ślad i ja zawsze, jak mnie pytają, czy to jest dobry trener, czy zły, to podkreślam, iż zostawia całą swoją wiedzę, doświadczenie w pracy z tą reprezentacją.
Panie trenerze, trener to nauczyciel, ale to również wychowawca. Jaką rolę właśnie, jeśli chodzi o to wychowanie, pan widzi w swojej karierze trenerskiej?
No, na pewno, proszę ojca, jest wiele takich momentów pedagogicznych, czasem powiedziałbym nawet politycznych, jeszcze innych. Jak mówimy o polityce, to ja, jeśli można, to chociaż dwa słowa na ten temat. Otóż prowadziłem reprezentację na trzech kontynentach. W Polsce 78 meczów z reprezentacją. Potem prowadziłem reprezentację Tunezji w Afryce i grałem z nimi na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu. A potem jeszcze prowadziłem reprezentację Emiratów Arabskich w Azji. I w sumie tych meczów nazbierałem 128, czyli 128 razy stawałem na baczność przed każdym meczem, wysłuchiwałem hymnów narodowych tych krajów i motywowałem tych piłkarzy do dobrej gry. I tak sobie zadawałem pytanie, Antek, czy ty miałbyś odwagę i czelność pojechać do Światowej Federacji Piłki Nożnej, do FIFA, do Szwajcarii i wyrażać się negatywnie o Polskim Związku Piłki Nożnej, o Związku Piłki Nożnej w Tunezji czy też w Emiratach. Rozumiemy się, o co chodzi. Jak to można źle mówić na temat kraju, w którym się żyje? Ja często mówię, że gdyby czasy się zmieniły, gdybyśmy żyli w czasach szlacheckich, to niektórych naszych posłów, którzy zasiadają w Parlamencie Europejskim, rozniesiono by na szablach. Albo zdecydowano by się, aby po prostu skazać ich na dożywotnią banicję. I tutaj sport pokazuje, jak wielkie znaczenie ma właśnie ten taki moment patriotyczny, ten moment chęci wygrania za wszelką cenę, aby zaangażowania bez reszty w każdym meczu reprezentacji. A z kolei, gdy mówimy o takich momentach wychowawczych, bliskich piłkarzom, ja zawsze się bardzo interesowałem ich życiem pozaboiskowym. Namawiałem niektórych do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego albo w innym kierunku. Interesowałem się jego rodziną, pytałem się, jak się rodzą dzieci, jak się żyje. Często zorganizowałem im zgrupowania, natomiast nigdy nie zabierałem na żadne mistrzostwa żon tych piłkarzy. Zawsze uważałem, iż udział w Mistrzostwach Świata jest tak wyjątkową imprezą, że każdy przez te 3 tygodnie przygotowań i 2 tygodnie trwania mistrzostw, czyli powiedzmy sobie około 5 tygodni do 6, bez tej małżonki wytrzyma, wystarczy rozmowa telefoniczna. Nie muszą one jeździć za nimi, nie muszą partycypować w przerwie między jednym meczem a drugim, co wydaje mi się naprawdę godne, że tak powiem, politowania, że nie użyję jeszcze innego określenia. Jeśli nie potrafisz bez żony wytrzymać przez 6 tygodni, to nie jest na Mistrzostwa Świata. To zmień profesję, nie graj w piłkę, zostań w domu, nie ruszaj się z domu i tak dalej, i tak dalej. To jest kolejna sprawa. I ostatnia sprawa, którą przywiązywałem olbrzymią rolę też, to jest zachowanie zasady fair play. Zresztą ja jestem do dzisiaj członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i członkiem tej komisji fair play. Zostałem wybrany może nie bez kozery z inicjatywy Komitetu Olimpijskiego, ale piłkarzom podkreślałem, że rzeczywiście można czasem używać coś takiego, co się nazywa określeniem faulu taktycznego, ale faul taktyczny, a brutalność, faul taktyczny, a agresja czy nienawiść w oczach, to są dwie różne sprawy. I o tym trzeba, że tak powiem, zawsze przypominać, pamiętać i na to przywiązywać dużą uwagę.
Panie trenerze, a dziś jaką rolę odgrywa aktywność fizyczna w pana życiu?
I kto, co jeszcze raz, proszę powtórzyć?
Aktywność fizyczna obecnie w pana życiu.
Ja wiem, no dzisiaj przychodzi mi często dokonywać takiego psychicznego, powiedziałbym, podsumowania wszystkiego tego, co zrobiłem. I pomyślałem sobie, że rzeczywiście mam Bogu dużo do zawdzięczenia. Mam do zawdzięczenia dużo właśnie tej religijności, która była we mnie i która mnie często psychicznie podbudowywała. Bo wyszedłem, tak jak powiedziałem, z dzielnicy milionerów, z tej rodziny, gdzie się chowałem bez ojca, bo ojciec też z II wojny światowej nie wrócił. Wychowywały mnie dwie kobiety i serdecznie dziękuję za to, że po prostu ukierunkowały mnie tak, jak mnie ukierunkowały. A potem mogę powiedzieć o takim dużym szczęściu, że trafiłem na dobrego nauczyciela wychowania fizycznego, że trafiałem do dobrych klubów, że trafiłem do warszawskiej Legii, gdzie wszedłem do szatni, gdzie byli sami reprezentanci Polski, już nie będę ich wszystkich przypominał, ale od bramkarza po lewoskrzydłowego to byli sami reprezentanci, że miałem przyjemność grać przeciwko najwybitniejszym polskim piłkarzom, że mało kto przeżywałem, że tak powiem, wiele radosnych chwil dzięki tej swojej karierze zawodniczej. Zdobywałem Puchar Polski z Legią, Mistrzostwo Polski z Ruchem, potem jako trener Mistrzostwo Polski z Górnikiem. No, krótko mówiąc, tych takich wrażeń było sporo i jest po prostu za co Bogu dziękować, jest się z czego cieszyć i jest, co mnie zmusza szczególnie zachowanie takiego, powiedziałbym, dystansu i pokory, życzliwości przede wszystkim tej aktualnej reprezentacji, tym piłkarzom, którzy grają. Ja się niezmiernie cieszę z sukcesów, jakie osiąga Lewandowski. Rzeczywiście, no, zawsze uważałem, iż tych piłkarzy, na których ja się wychowywałem, typu Brychczy, Cieślik, Ernest Pol, że to byli piłkarze ponadczasowi, a z młodszego pokolenia, no to Lubański, Dejna, bramkarz Mynarczyk, bramkarz Tomaszewski, Gorgoń, Żmuda, Franek, Grzesiu Lato, Szarmach i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy oni odgrywali olbrzymią rolę, taką pozytywną, w drużynach, które prowadziłem i cieszę się, że każdemu z nich mogę spojrzeć w oczy, każdemu mogę podać rękę. Proszę sobie wyobrazić, jeszcze na koniec powiem, że kiedyś mieliśmy takie spotkanie w jakąś tam rocznicę tego 82 roku. Spotkaliśmy się wszyscy na meczu reprezentacji w Gdańsku. Organizował to wtedy prezes Boniek. Ja wiedziałem, że każdemu, że muszę przemówić do nich wszystkich, więc mówię, żeby to przemówienie nie było za długie. Każdemu dałem taką karteczkę w takim formatu pocztówki i o każdym napisałem to, o czym myślę o nim, co u niego ceniłem, co, jeśli było coś takiego, że mi coś leżało na wątrobie, to też to poruszyłem. Proszę sobie wyobrazić, że jak to rozdawałem, i każdy to wziął do ręki, to nagle na dobre 15 minut w tej pięknej sali, w której żeśmy ten bankiet mieli, zaległa niesamowita cisza. Każdy nos i oczy skierował w kierunku tej kartki i czytał zapartym tchem to, co trener o mnie napisał. Tak sobie pomyślałem, rzeczywiście, że to było natchnienie od Ducha Świętego, żeby coś takiego zrobić, żeby im to dać. I żeby mieli podsumowanie tego wszystkiego, co łączyło ich z trenerem, a trenera z nim.
Panie trenerze, serdecznie dziękujemy za spotkanie, za to podzielenie się swoim doświadczeniem sportu, tej wielopłaszczyznowego doświadczenia właśnie tej rzeczywistości sportu w pana życiu. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan Antoni Piechniczek, były piłkarz, trener, działacz sportowy. czas wyostania na antenie Radia Maryja. Pectus, smak zwycięstwa na zegarach 29 minut po godzinie 22, a wraz z nami są studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Alicja, Edyta, Beata, Aleksander, Krystian. Jak po rozmowie z panem Antonim Piedniczkiem, co dla was tutaj gdzieś wybrzmiało w tych słowach, które usłyszeliśmy?
Ja w sumie byłam tak naprawdę dość zaskoczona tym, że tak ta więź między trenerem a piłkarzami no, może być mocna i rzeczywiście, że trener no to taka jego pasja, tak? I rzeczywiście wkłada w to całe serce. No widać, że zależy mu na tym, żeby to było wszystko no jak najlepiej zorganizowane i że zależy mu też na osobie, tak, a nie tylko na sukcesie.
To Alicja.
Tak, ja też zwróciłam właśnie uwagę na to po tym moim pytaniu dotyczącym też, kiedy mówiłam o moim bracie, o tym, że on trenuje, to właśnie też widzę po Maksymilianie, że on wraca i opowiada o tym, co tam trener powiedział, jak żartował nawet, że właśnie ta postać trenera jest bardzo ważna w życiu tych chłopaków i jeśli on się angażuje, to oni też się angażują. I to jest dla mnie taka wskazówka też w ogóle tak na co dzień w życiu się przydaje, myślę, wszystkim, bo też na pewno i nauczycielom mi też się na pewno przyda, bo na przykład kiedy mam swoją taką grupę na oazie małą, też to jest ważne, żeby animator był zaangażowany w życie tej swojej grupy, więc tak pan trener ogólnie też myślę o życiu powiedział.
A mi bardzo się spodobał fragment, kiedy ojciec odpowiedział na moje pytanie i podkreślił, że mimo tego, że jest trenerem i po części, jeżeli porównamy tą drużynę piłkarzy do rodziny, to on będzie głową tej rodziny, ale nie uważa się za osobę, która jako jedyna kreuje całą grupę i odgrywa, tylko powiedział, że każda z tych osób wnosi coś do tego składu i każdy poniekąd przyczynia się do jego jakości, do tego, jak to wszystko wygląda, czy odnoszą sukcesy, czy porażki. Uważam, że to było jednym z tych takich piękniejszych momentów, przynajmniej dla mnie. I podoba mi się też bardzo merytoryczność samego właśnie tutaj, samej wypowiedzi pana Antoniego.
Dziękuję. A na antenie Radia Maryja wraz z nami jest ksiądz Edward Pleń, salezjanin, krajowy duszpasterz sportowców, współzałożyciel salezjańskiej organizacji sportowej SALOS RP, której głównym celem jest wychowanie przez sport. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ksiądz ma na co dzień tę sposobność, aby być ze sportowcami, aby też swoją posługą wspierać sportowców, aby także prowadzić to duszpasterstwo, to jakże ważna rzeczywistość. Ale może rozpocznijmy od tego, że to takie wychowawcze i ewangelizacyjne wykorzystanie aktywności fizycznej to pomysł, który wcielał w życie święty Jan Bosko, jakże bliski księdzu, wychodząc z założenia, że boisko pociąga bardziej niż kościół niektórych. Ten włoski duchowny zaczynał pracę z trudną młodzieżą właśnie od zajęć sportowych. Sport może być drogą do Boga?
Ale oczywiście ja bym tylko jeszcze dodał, żeby ja oczywiście ze sportowcami byłem na 8 igrzyskach olimpijskich, na 2 igrzyskach europejskich i towarzyszę im w mistrzostwach świata, Europy, mistrzostwach Polski. Natomiast wracam do tego pytania. Święty Jan Bosko, bo ja powiem jeszcze tak, że ja w pracy ze sportowcami posługuję się właśnie tym systemem prewencyjnym, wychowawczym świętego Jana Bosko. I zresztą, gdy jestem na spotkaniach z dziećmi, młodzieżą w szkołach, powiedzmy, ja takich spotkań odbywam 50 w ciągu roku, to szczególnie mniejsze dzieci pytają się, że księdza, a ksiądz zna Lewandowskiego, a Anitę Włodarczyk, a tych mistrzów olimpijskich, a my tak. I pytanie jest takie, a proszę księdza, a o czym ksiądz z nimi rozmawia? Ja mówię, o tym samym, o czym z wami chcę rozmawiać, o Panu Bogu. I to jest dla mnie bardzo istotne. Powiedzmy, oczywiście święty Jan Bosko wyrwa takie ogromne piętno na moim życiu duchowym i ja tym, co ksiądz Bosko nam zostawił salezjanom, dzielę się ze sportowcami. System prewencyjny polega, tu nawiązuję do tych wcześniejszych wypowiedzi, na stałej obecności wychowawcy pośród wychowanków. Wychowawca, czyli trener, animator, wolontariusz jest pierwszy przed, na zajęciach i ostatni wychodzi. I najważniejsze, żebyśmy się patrzyli na tego człowieka całościowo. Nie tylko sport, nie tylko trening, nie tylko hala sportowa, ale pełny człowiek. Jak wiemy, człowiek jest złożony z ciała i z ducha. I oczywiście specjaliści, trenerzy zapewniają to, co jest ważne dla rozwoju ciała, ale ksiądz właśnie patrzy się na tę stronę duchową. Chciałbym podkreślić, bo to jest bardzo ważne. My dzisiaj oczywiście w tym wielkim sporcie, ale w sporcie dzieci i młodzieży zapominamy o tym, co jest najważniejsze, wychowanie. I dzisiaj powiem, to jest takie ogromne wołanie. Sport nie potrzebuje i ten wielki zawodowy sport nie potrzebuje światowej klasy trenerów, ale potrzebuje, to jest takie włoskie słowo, ale edukatore, ale potrzebuje światowej klasy wychowawców, trenerów, światowej klasy zaznaczam. Bo tak jak tutaj wcześniej było wspominane i chyba trener Piechniczek mówił, trener jest do dyspozycji sportowca niemalże całą dobę. Kiedy sportowcy są, to ja doskonale widzę, 300 dni poza swoim domem, to ten trener jest jakby dla niego wszystkim, ale przede wszystkim on na pierwszym miejscu jest wychowawcą. I wtedy, tak jak święty Jan Bosko mówił, ta obecność trenera, bardzo ja bym powiedział taka serdeczna, wyważona, taka pełna zaufania, bo trzeba najpierw zdobyć zaufanie. Ja też powiedzmy w kontakcie ze sportowcami nie idę, nie mówię od razu, słuchajcie, idziemy wszyscy do kościoła. Tylko zdobywam zaufanie. Jeśli zdobędę zaufanie tego sportowca, to wtedy można naprawdę składać im propozycje, ale nawet nie tyle propozycje, ale oni odczytują z tych moich słów, z mojej postawy, że warto posłuchać, powiedzmy, propozycji księdza, warto na te propozycje odpowiedzieć. I dzisiaj jeszcze, bo to jest takie też wołanie i kościoła, i człowieka, i sportowca. Na co dzień spotykamy się z tym, że jest taka obojętność, laicyzacja. A ja dzisiaj każdemu daję do ręki, mówię, to nie ja daję, tylko Kościół daje, przepiękne narzędzie, jakim jest ewangelizacja przez sport. Gdy dzisiaj, tak jak święty Jan Bosko to czynił, gdy dzisiaj powiemy młodym ludziom, słuchaj, chodź na mszę świętą, posłuchaj, nie posłucha. Powiemy, przyjdź na nabożeństwo, różnie może być. Ale gdy powiem, przyjdźcie koło kościoła, jeśli jest boisko, albo pojedziemy na rower, pójdziemy na halę, na siatkówkę, oni przyjdą. I wtedy jest okazja, gdy zdobywamy zaufanie, mówić im o Panu Bogu, o tych wszystkich wartościach.
Ksiądz Edward Pleń, salezjanin, krajowy duszpasterz sportowców, jest wraz z nami. Księże, także wraz z nami są studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Alicja, Edyta, Beata, Aleksander oraz Krystian, którzy także chcą skierować pytanie do księdza. Bardzo proszę.
No właśnie, szczęść Boże. Z tej strony Alicja. Właśnie tak w sumie praktyczne pytanie trochę. Jak to jest właśnie, czy ci sportowcy zgłaszają się do księdza z jakimś, powiedzmy, nie wiem, potrzebą, jakąś rozmową? Czy właśnie ksiądz wychodzi do nich, tak? Powiedzmy, dużo jest sportowców wierzących? Jak to tam wygląda właśnie kwestia religijna w tym środowisku? I też, czy to na przestrzeni lat się też jakoś zmieniało, powiedzmy, ta religijność i ta potrzeba może właśnie kapelana u sportowcy?
Tak. Więc powiem, że to jest pytanie długie jak rzeka. Tutaj nie da się w kilku słowach jakby odpowiedzieć. Ja bym powiedział, to nie jest odpowiedź taka jedynkowa, jeden, dwa. Natomiast po pierwsze, trzeba być autentycznym, trzeba zdobyć zaufanie tych sportowców i powiem, że nie będę tutaj wymieniał nazwisk, ale mam mnie się wydaje doskonały kontakt z tymi sportowcami, ponieważ ci sportowcy w ważnych sprawach dla siebie czy dla swoich rodzin dzwonią do mnie, rozmawiają ze mną, gdy mają problemy. Tutaj dla takiej ilustracji powiem, że byłem bardzo wzruszony, kiedy przed igrzyskami w Pekinie jeden ze sportowców przysłał mi SMS-a i mówi tak: przyjacielu, będziemy się modlić za ciebie, żebyś ty miał siły modlić się za nas. Albo Igrzyska Olimpijskie w Soczi i mistrz olimpijski przysyła do mnie wieczorem SMS, chociaż ja byłem na tym finale, przysyła mi SMS-a: przyjacielu, dziękuję ci za twoją wiarę i modlitwę. Wiara czyni cuda. I powiem, że sportowcy to jest taka grupa ludzi, którzy przeżywają, powiedzmy, te ogromne stresy, kiedy stają na starcie, mają tę ogromną odpowiedzialność. Kiedy oni właśnie potrzebują takiego kontaktu, potrzebują jakby czegoś więcej. Ze wzruszeniem to wspominam sobie takie wydarzenie, kiedy na igrzyskach w Soczi rozdawałem medaliki, które pobłogosławił papież Franciszek, takie małe medaliki. Z jednej strony był święty Jan Bosco, z drugiej strony jest pomocicielka wiernych. I to mogę powiedzieć, bo jak już opowiadałem wiele razy publicznie, i rozdaję skoczkom narciarskim, którzy wieczorem mają ten konkurs finałowy na dużej skoczni. I podszedłem do Kamila Stocha i mówię: Kamil, wręczam ci ten medalik. On mi podziękował, ale mówię: Kamil, wybacz mi, ale po konkursie nie podejdę do ciebie. Będę zbyt wzruszony. Spotkamy się za dwa dni. I Kamil serdecznie mi podziękował za te słowa. Dobrze, przyjacielu. Dwa dni później spotykam się z Kamilem, a on wręcza mi ten złoty olimpijski medal na moją pierś czy szyję. I żeby jeszcze zilustrować, powiedzmy, jak oni potrzebują, powiedzmy, obecności Pana Boga, chociaż tym sportowcom też mówię, to nie może być na chwilę, to nie może być tylko jednorazowy akt. Modlitwa wtedy jest skuteczna, obecność Pana Boga wtedy jest skuteczna, kiedy ja daję świadectwo swoim życiem. I przypominam sobie takie wydarzenie na Mistrzostwach Świata piłkarzy ręcznych. Piłkarze grali pierwszy mecz, proszą mnie, żebym przed meczem odprawił mszę świętą. Był to piątek, pamiętam. Dwa dni później w niedzielę grają mecz, niedziela, msza święta. We wtorek grają mecz, proszą o mszę świętą. Ja tak chciałem troszeczkę przekornie, gdy przygotowałem się do tej mszy świętej, gdy oni przyszli, to mówię tak, wiecie co, może trochę nawet przesadzacie. Nie musicie tak często być na mszy świętej. Ja z wami chętnie się spotkam, porozmawiamy, pomodlę się, odmówimy modlitwę, udzielę błogosławieństwa, a kapitan reprezentacji mówi, przyjacielu, jako ksiądz powinieneś wiedzieć, błogosławieństwo jest na końcu mszy świętej. Będzie msza święta i koniec dyskusji. To są takie wydarzenia lub też po zwycięskim meczu podbiega do mnie jeden z piłkarzy ręcznych na Mistrzostwach Świata w Katarze, uściskał mnie i mówi do mnie takie słowa, przyjacielu, to Bóg zwyciężył. Chciałbym powiedzieć, że nie tylko ja jestem jakby do dyspozycji, nie tylko dbam o tę stronę duchową, ale przede wszystkim to ja od tych sportowców bardzo wiele się każdego dnia uczę. Oni również dopingują mnie do tego, żebym w takim życiu wewnętrznym, w życiu duchowym stawał się każdego dnia jeszcze lepszy.
Dziękujemy, proszę.
To może ja zadam pytanie. Bardzo mnie właśnie ciekawi opinia ojca, bo właśnie Polacy zdobyli mnóstwo medali w Rio de Janeiro. Był rzeczywiście tam ojciec z naszymi sportowcami. Jak ojciec myśli właśnie? Jak przewiduje na rok 2021? Jaki dorobek medalowy właśnie możemy zdobyć w Tokio?
To jest bardzo trudne pytanie, ale jeśli poruszyłeś Igrzyska Olimpijskie w Rio, ja powiem bardzo taką zaskakującą sprawę. Kiedy ja odwiedzałem sportowców przygotowujących się w tych centralnych ośrodkach sportu do Igrzysk Olimpijskich, to oni pytali mnie się, proszę, księże kapelanie czy przyjacielu, jaki masz program na Igrzyska w Rio? Bardzo mnie tu zaskoczyli. Oczywiście na poprzednich igrzyskach często im powtarzałem słowa, to był taki program, słowa świętego Augustyna, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. A w Rio mówiłem do nich tak, jeśli przyjedziecie do Rio, tam byliście powiedzmy rok przed igrzyskami, na taki rekonesans, to widzieliście, że na najwyższym wzniesieniu jest figura Chrystusa. I ja mówiłem do nich w ten sposób. Jeśli przyjedziecie do Rio, będziecie na starcie, będziecie się przygotowywać do startu, będziecie na treningach, ale przede wszystkim na tym starcie. Patrzcie się na Chrystusa, a to wam wystarczy, to musi wam wystarczyć. I myślę, że wielu te słowa wzięło sobie do serca, bo oni już 4 lata minęły, ponad 4 lata od Igrzysk Olimpijskich, a niektórzy w rozmowie powiedzmy, czy jak w kontakcie, bo ja też uczestniczę w ślubach, w ślubach oczywiście, błogosławi małżeństwa, chrze dzieci sportowców. Jestem też na uroczystościach takich smutnych, na rocznicach, ale też na pogrzebach. I oni do mnie mówią, przyjacielu, patrzy się na Chrystusa, jak jest mi trudno i ciężko. Natomiast Igrzyska w Tokio 2021, a będą się nazywały Igrzyska Olimpijskie 2020. To bardzo trudno jest w tej chwili podać jakąkolwiek cyfrę, ponieważ każdy z nas wie, w jakiej sytuacji jesteśmy. Mogę powiedzieć, że w tym momencie jest około 160 kwalifikacji naszych sportowców, którzy mogą wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Na igrzyskach w Rio było prawie 260 naszych sportowców. Oczywiście będą jeszcze kwalifikacje. Trzeba powiedzmy, jakby z naszej strony, i to jest mój taki apel do kibiców, do ludzi dobrej woli, ażebyśmy nie tylko wspierali, trzymając kciuki, ja oczywiście jestem daleki od takiej formy, ale zawsze proszę kibiców, ludzi dobrej woli, ludzi bliskich sportowi, ażeby chociaż jedno zdrowaś Maryjo każdego dnia odmówili w intencji naszych sportowców, żeby dali siebie to, co jest najpiękniejsze, najlepsze, najmocniejsze, żeby byli zadowoleni z tego, że reprezentowali Polskę, że reprezentowali ojczyznę, cała rzesza kibiców ich wspierała i wspiera, że nie są sami. Więc nie pokuszę się o to, ażeby powiedzieć, ile to może być mieć medali. Oczywiście każdy z nas chciałby, żeby było jak najwięcej, to powiem, że gdy przyjeżdżam z igrzysk, to wszyscy pytają się, ile ksiądz zdobył medali. A ja zawsze odpowiadam, że tyle, ile nasi sportowcy zdobyli. To powiem, że w większości sportowcy na Igrzyskach Olimpijskich te medale, które zdobywają, składają na moją szyję. I ja powiem, jestem bardzo wzruszony. I tak sobie myślę wtedy, Boże kochany, jeśli ja się tak wzruszam, to cóż dopiero ten sportowiec, bo to jest podziękowanie za jego pracę katorżniczą, gigantyczną pracę, 4-letnią, 8-letnią, może kilkunastoletnią, bo do sukcesu dochodzi się naprawdę taką ciężką, gigantyczną pracą. I też powiem, że sportowcom, ja mówię o takiej jakby triadzie, ale to też mówię ludziom młodym, to dotyczy każdego z nas. Nie będzie sukcesu w sporcie i w moim życiu, gdy braknie któregoś z tych podstawowych filarów. Pierwszy pokora, drugi cierpliwość i praca. Ja jeszcze dodaję ciężka praca. I wtedy, gdy wypełnimy jakby te trzy wskazania, pokora, cierpliwość, praca, to jestem bardzo spokojny o sukcesy, o postawy naszych sportowców. Jestem też spokojny wtedy o medale.
Księże kapelanie, bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Pokora, cierpliwość, praca, ciężka praca. Tak, to...
Jeszcze bym dodał, bo ja to taką triadę też mam. W życiu sportowca, ale w życiu każdego z nas bardzo ważna jest uczciwość, ale w trzech wymiarach. Wobec Pana Boga, wobec drugiego człowieka i wobec samego siebie. Gdybyśmy w tych trzech wymiarach byli uczciwi, to powiem to, co Tolstoj zatytułował jedną ze swoich powieści: Królestwo Boże jest w nas samych. To Królestwo Boże byłoby już tutaj na ziemi między nami, w naszych wspólnotach, w naszych rodzinach.
Serdecznie dziękujemy. Ksiądz Edward Pleń, salezjanin, krajowy duszpasterz sportowców, był naszym gościem. Za to spotkanie serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy i życzymy jak najwięcej zwycięstw, tych zwycięstw duchowych przede wszystkim.
Oczywiście.
A tę modlitwę za naszych sportowców też będziemy zanosić, wypraszając wszelkie potrzebne dla nich łaski. I prosimy od nas pozdrowić tych, którzy nie słuchali dzisiejszego.
Ale oczywiście. Ja tylko powiem, że Sławek Szmal jest w kolejce do tej audycji.
Zatem pozdrawiamy. Bardzo nam miło. Bardzo nam miło.
Pozdrowie wszystkim. Ogromnie się na pewno ucieszą. I oni też powiedzmy będą nas wspierali, bo jest wielu takich sportowców. Jeśli by ojciec pozwolił, jeszcze nie wiem, czy mamy czas, ja mam takie świadectwo jednego judoki, który powiedział o swoim marzeniu. 26 lat młodzieniec, mężczyzna, który napisał do mnie takie świadectwo. Tutaj jesteśmy tylko na chwilę. Jednak wielu żyje tak, jakby miało tu być na wieki. Czy mam frajdę z tego, że wystawię się publicznie na pośmiewisko? Nie. Ale doświadczyłem tego, jak Jezus może realnie zmienić życie, jeśli tylko oddasz mu stery. I moim największym marzeniem jest to, żebyśmy wszyscy zawalczyli o największe zwycięstwo. Życie wieczne dla nas i naszych bliskich. I spotkali się w niebie. To jest silniejsze od tego, co ludzie pomyślą. Naprawdę w tej ostatniej walce na mecie chcę móc powiedzieć za świętym Pawłem. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Dziękuję.
Serdecznie dziękujemy. I tego sobie życzmy. I o to też walczmy.
Bardzo się cieszę. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Naszym gościem był ksiądz Edward Plenie, salezjanin, krajowy duszpasterz sportowców. 22:56, a my już za chwilę powracamy, by kontynuować czas naszego spotkania.
Trochę jestem duszą, trochę ciałem, chociaż razem są walczone czwale. Czasem dusza górą, czasem ciało. Czemu tak się stało? Trudno dzisiaj uznać, czy to aby jest właściwe, że dusza i ciało nie są zbyt spolegliwe. Dusza zatem mówi, jesteś taki przyziemny, a ciało, ale to takie jest przyjemne. Trochę jestem duszą, trochę ciałem, chociaż razem są walczone trwale. Czasem dusza górą, czasem ciało. Czemu tak się stało? Choć jak mówią naturę, stanowią jedną. Piśmiennym i doktorom miny trochę żedną, bo jedno jest tak okropnie fizyczne, drugie zbyt ulotne i jest znośnie eteryczne. Trochę jestem duszą, trochę ciałem, chociaż razem są walczą wytrwale. Czasem dusza górą, czasem ciało. Czemu tak się stało? Trochę jestem duszą, trochę ciałem.
Ciało i dusza to utwór w wykonaniu zespołu, czyli my na zegarach 23, a my na dnie Radia Maria trwamy w czasie wzrastania wraz z studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Jak wasze doświadczenie po spotkaniu z księdzem Edwardem Pleniem, krajowym duszpasterzem sportowców?
No wspaniale, ksiądz tutaj takie bardzo ważne, myślę, tematy poruszył i ciekawe też jest usłyszeć, jak to wygląda tak od kuchni, jak on współpracuje ze sportowcami, jak się też układa ta współpraca sportowców z takim kapelanem, można powiedzieć.
No i wydawałoby się może, że to jest taki trochę sport, tak... Czasem tak trochę też show business, powiedzmy ci sportowcy też są sławni, tak mogłoby się wydawać, że oni no, nie zajmują się takimi kwestiami wiary, czy nie są religijni, a tu się okazuje, że rzeczywiście jest dużo sportowców, którzy są religijni i zależy im właśnie na tej relacji z Bogiem i to jest bardzo budujące.
Dziękuję, dziękuję. A wraz z nami jest pani Anna Wiśniewska, psycholog. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Witam również. Dzisiaj o sporcie, zdrowym ciele, zdrowy duch, tak, o tym, jaką odgrywa on rolę w naszym życiu. Rozmawiamy wraz z studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, ale także z panem Antonim Pichniczkiem, panem księdzem Edwardem Pleniem, to od strony duchowej, a teraz od strony psychologicznej. Papież Franciszek w liście o chrześcijańskiej perspektywie sportu i osoby ludzkiej z 1 czerwca 2018 roku zwrócił uwagę na wiele dobra, które może przynieść sport. Uprawianie sportu pomaga nam dawać siebie to, co najlepsze, odkrywać bez lęku nasze ograniczenia i walczyć o to, by być lepszym każdego dnia, pisał Ojciec Święty Franciszek. O tej roli sportu w naszym życiu, aktywności sportowej, fizycznej, od strony psychologicznej, jakie ma znaczenie taka aktywność tak na co dzień?
No tak, no właśnie jesteśmy i duszą, i ciałem, no i ta nasza dusza bazuje póki jesteśmy tu na ziemi, to na ciele, no musimy z ciałem współpracować. I tutaj jest duży wpływ właśnie też naszego samopoczucia. I to już właściwie od małego dziecka, które jakby małe dziecko wymusza sobie ten ruch. No, zobaczmy, że to, jak patrzymy na małe dzieci, to one praktycznie bez przerwy się ruszają, biegają, skaczą, podskakują. Najlepiej się czują właśnie w takiej przestrzeni, gdzie mogą dużo pobiegać, gdzie mogą gdzieś tam na jakieś górki wejść, zejść i właściwie trudno je zatrzymać, a potem gdzieś tam dorastają, trochę je dorośli wsadzają w ławki i gdzieś nam się zapomina o tym, że ten ruch jest nam też potrzebny. Oczywiście w czasie ruchu oczywiście powstają endorfiny, hormony szczęścia. Gdzieś tam ten wysiłek sprawia, że czujemy się właśnie tacy naładowani. To ja widzę też pewną różnicę między mężczyznami a kobietami. Mężczyźni mają większą potrzebę też takiego ruchu i ta potrzeba utrzymuje się praktycznie przez całe życie. I to możemy też zobaczyć, kiedy tak mniej więcej około 40 roku życia widać, jak mężczyźni, którzy gdzieś tam zasiedziali się gdzieś robiąc kariery, pracę, zaczynają jednak sobie przypominać, że ten ruch jest bardzo ważny, bo gdzieś tam ich dopadają już też jakieś już takie choroby i jakieś depresje, a dzisiaj te depresje dopadają nas, też młodzież już bardzo wcześnie, z tego względu właśnie, że za dużo siedzimy właśnie przy komputerze, gdzieś tam przed ekranem, przy biurkach. No i to ma niesamowity wpływ, ale poza tym też taki wysiłek fizyczny, który sobie narzucimy, jest taką formą też naszej pracy nad sobą, bo tutaj jest potrzebna wytrwałość, cierpliwość, właśnie pokonanie bólu, gdzieś tam zmęczenia, gdzieś tam sobie założymy, że danego dnia, nie wiem, codziennie wstajemy o 6 rano i idziemy pobiegać pół godziny, no to trzeba sobie taką samą dyscyplinę założyć, a to bardzo wzmacnia też naszego ducha, bo wtedy jakby hartujemy też w ten sposób właśnie tą swoją wytrwałość, wytrwałość, cierpliwość, trzymanie się pewnych zasad, które sobie narzuciliśmy. No, także tutaj można by, myślę, dużo, dużo wyliczać, ale z całą pewnością też właśnie ten wpływ ruchu na samą psychikę, czyli właśnie na ten rozwój nasz i rozwój hormonalny i takie to zmęczenie. No stara zasada scholastyczna mówiła, żeby przynajmniej raz dziennie przez godzinę zmęczyć ciało. I to taka, myślę, zasada, którą trzeba by sobie przypomnieć, tą godzinkę, bo szczególnie dzisiaj, kiedy wielu z nas nie pracuje fizycznie, to trzeba sobie tą pracę fizyczną gdzieś znaleźć. A szczególnie jeśli pracujemy właśnie w takiej pozycji przy biurku, gdzieś tam schylonej, no to ten ruch właśnie, kiedy te mięśnie w drugą stronę musimy po prostu powyginać, dać temu naszemu ciału się też zregenerować w ten sposób. No więc tutaj na pewno to wszystko ma tutaj wpływ.
Sport od strony psychicznej, psychologicznej to również niezmiernie ważna sprawa. Naszym gościem jest pani Anna Wiśniewska, psycholog, a my trwamy w czasie wzrastania. Zapraszamy także do telefonowania. Numery nasze, które są do dyspozycji, 56 655 23 55 z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie, 536-600-100 lub 536-600-200 i numer spoza granic naszej ojczyzny 48-56-655-23-33 lub końcówka 66. Zdrowym ciele, zdrowy duch i również nasi młodzi przyjaciele z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu mają także pytania do pani psycholog. Proszę bardzo.
Pani psycholog, dzień dobry. Z tej strony Agnieszka. Właśnie wspomniała pani o tej różnicy pomiędzy kobietami i mężczyznami, że one są, jeśli chodzi właśnie o jakieś podejście do sportu. I jak mogła jeszcze pani to jakoś rozwinąć, bo no, kobiety podobno są bardziej wytrzymałe psychicznie, tak? Czy to też może jakoś wpływa właśnie na sport, czy porównując do mężczyzn, jak to wygląda?
To znaczy, ja myślę, że tak, ta potrzeba ruchu u mężczyzn jest jakby silniej się zaznacza często, dlatego że właśnie oni są jakby natura ich wyposażyła w mięśnie, w sprawne działanie, ten poziom hormonalny też jakby bardziej wymaga tego ruchu dla zdrowia psychicznego i dlatego też częściej mężczyźni w wieku właśnie średnim, gdzieś tam 40 lat, zapadają na depresję, na nerwice, na różne takie choroby też somatyczne właśnie wtedy, kiedy mają za mało tego ruchu, kiedy zapominają o tym i o to nie dbają. Natomiast kobiety oczywiście też potrzebują ruchu i kobiety też się odprężają w czasie ćwiczeń, ale często właśnie też kobiety łatwiej nam jest tak jakoś sobie narzucić pewien taki rytm. Zresztą zobaczmy, że właśnie takich ćwiczeń różnych gimnastycznych, rozciągających, tak, siakich w internecie jest bardzo dużo właśnie dla dziewcząt, dla kobiet. My tam też chcemy dbać o tą linię swoją, więc też to nas gdzieś tam motywuje. Ale też bywa tak, że właśnie gdzieś tam ta bieżączka gdzieś na początku, może jak sobie jesteśmy młodzi, to gdzieś tam o tym myślimy, a później stajemy się żonami, mamami, prowadzimy dom, praca zawodowa i gdzieś nam się to rozmywa, więc warto też sobie wtedy przypominać o tym, że jednak ten ruch jest ważny i nie wiem, ćwiczyć nawet z dziećmi, ćwiczyć czy gdzieś tam właśnie w jakiejś takiej grupie koleżeńskiej, gdzie też kobieta jest taką osobą bardzo społeczną. My potrzebujemy relacji, to jest dla nas taka jedna z ważniejszych cech, więc też chętnie ćwiczymy właśnie w grupie, gdzieś tam właśnie te aerobiki, jakieś ćwiczenia takie, gdzie możemy przy okazji sobie się spotkać z innymi kobietami, pogadać, powspierać nawzajem. To też jest taka dodatnia rzecz. No a na pewno też, kiedy już jest w małżeństwie, zachęcam też do wspólnego wysiłku fizycznego, gdzieś tam razem biegania, czy jeżdżenia na rowerze, po prostu też stało moimi rodzinami, zachęcania, zarażania młodych swoich dzieciaków do ruchu fizycznego. No bo czym skorupka za młodu nasiąknie? Znamy to przysłowie, więc o najwcześniej wcześniejszych lat. A dzieci, tak jak mówiłam, one same mają taką silną potrzebę poruszania się, więc żeby tej potrzeby nie zagubić, ale ją właśnie ukierunkować. A przy okazji wykorzystać właśnie wysiłek fizyczny do ćwiczenia swojego charakteru. Właśnie poprzez ćwiczenia wytrwałości, cierpliwości, takiego realizacji planów, które sobie zadamy. Więc to jak najbardziej wielu ludzi, z którymi się spotykam, którzy gdzieś tam mają jakieś problemy, trafiają do mnie, to właśnie często mówią, że brakuje im cierpliwości. A nie ma lepszego metody na wyrobienie sobie cierpliwości, wytrwałości, jak właśnie ćwiczenia fizyczne, narzucenie sobie pewnego rytmu dnia, gdzie znajdzie się czas i na modlitwę, na Pana Boga, na jakiś rachunek sumienia, na spotkanie z Panem Jezusem, na pracę, ale i właśnie na ten ruch fizyczny, żebyśmy też o tym nie zapomnieli, bo ciało nasze nam ma posłużyć aż do śmierci i oby to życie było jak najdłuższe i najsprawniejsze, żebyśmy jak najwięcej dobra też mogli uczynić. Więc trzeba się też tak z miłością odnosić do swojego ciała i zadbać o nie, żeby ono nam jak najdłużej, jak najlepiej służyło.
Dziękujemy. Proszę.
Ja mam na imię... Szczęść Boże, teraz ja mam na imię Aleksander. Mam pytanie, bo jak wiadomo, uprawianie sportu pobudza do zdrowego przezwyciężenia samego siebie, własnych egoizmów i jakiegoś pewnego poszanowania reguł. I tutaj właśnie kryły się we mnie pewne pytanie, czy ludzie, którzy uprawiają sport, są bardziej wytrwali i wierni swoim zasadom, czy przychodzi im tak samo łatwo zmienianie jakiegoś swojego toku życia i swojej rutyny?
No ja myślę, że na pewno. Jeśli właśnie, no wiadomo, że sportowcy to muszą ćwiczyć od dziecka, prawda? Nikt nie staje się sportowcem nagle, bo tak sobie wymyślił w wieku 20 lat. Więc jakby to się kształtuje już właśnie od dziecka, taka wytrwałość. Wiadomo, że no nie każdy z nas zostanie jakimś wyczynowym sportowcem. Też sport wyczynowy niesie ze sobą różne niebezpieczeństwa związane z no przeforsowaniem naszego ciała. To tutaj dużo mówić, więc to jest, no też jakby to ciało jest eksploatowane bardzo, bardzo mocno, ale jeśli tutaj właśnie też taki zdrowy rozsądek się zachowa, no to na pewno sport ćwiczy tą wytrwałość i myślę, że to też widać po osobach, które nawet w dzieciństwie, może później już nie zostały sportowcem, ale gdzieś tam w dzieciństwie jakiś sport uprawiały, że one są właśnie takie bardziej poukładane, potrafią sobie zaplanować pewne rzeczy. To też wiemy, że im człowiek bardziej zajęty, tym tak naprawdę bardziej zorganizowany po prostu, bo musi sobie wiele rzeczy narzucić. Więc jak najbardziej, ale też się nie martwmy, jeśli na dzisiaj nie jesteśmy wysportowanymi jakoś bardzo ludźmi, to w każdym wieku, w każdej chwili można zacząć sobie taki nawyk wprowadzać. Niech on nie będzie zaraz jakiś bardzo drastyczny, że my od razu zaplanujemy bieganie maratonu, jak żeśmy nigdy nie biegali, tak to trzeba spokojnie sobie powprowadzać, jakiś taki system przyjąć. Ale jak najbardziej, tylko uważam, że też nie powinno to się stać samym celem, tak? No, my jesteśmy właśnie i duszą, i ciałem, i nie zapominać o tej duszy, więc nie dla samego ciała, bo to też rodzi później jakieś tragedie, kiedy się okazuje, że ten cel nie zostanie osiągnięty, bo gdzieś tam jakaś kontuzja, jakaś poważna, która uniemożliwi nam jakąś dalszą karierę, ale dla człowieka, który jest zahartowany jakby w pracy nad sobą i też w tym, że no nie my jesteśmy do końca panami naszego życia, ale właśnie zostawić ten plan też Panu Bogu, no to też nas wtedy to nie załamie i tu też widzimy, że wiele osób, które gdzieś tam nawet niepełnosprawnych, są wielkimi, walecznymi ludźmi, którzy każdego dnia walczą o właśnie o swoją sprawność, o to, żeby móc jak najlepiej funkcjonować. No i tutaj jeszcze raz mówię, zachęcam do takiej miłości do własnego ciała w takim pozytywnym myśleniu, żeby właśnie ono jak nam najdłużej służyło, ale nie samo ciało jest celem. Nie? Celem naszym jest zbawienie i to jest nasz najważniejszy cel, ale tutaj na ziemi mamy pewne cele małe do zrobienia, które Pan Bóg nam stawia i do tego jest nam potrzebne ciało, więc trzeba o nie zadbać.
Dziękuję, bardzo proszę.
Beata Szarek, ja mam pytanie, jak wytłumaczyć dzieciom i młodzieży, że trenują nie tylko dla medali, pucharów, że zawody to nie jest tylko rywalizacja, ale że to też jest coś dobrego dla nas, bo są różne też konflikty w grupach i takie dziecko może po prostu się zbuntować i powiedzieć, nie, ja już nie chcę ćwiczyć. Co w takiej sytuacji zrobić?
No, to jest właśnie podstawowa rzecz. No, skoro ćwiczymy naszą cierpliwość i wytrwałość, to wiadomo, że będą na tej drodze różne takie właśnie kryzysy. I to tak w każdej dziedzinie, którą chcemy jakoś rozwijać i stać się jak najbardziej doskonali w czymś, no to zawsze to będzie gdzieś tam nas dopadało. No i wiadomo, dzieci jak najbardziej również. Więc podstawowa to jest takie towarzyszenie dzieciom w tym, co to robią i pokonanie tego kryzysu razem z dzieckiem. To jest w sensie, teraz odpowiadam na to pytanie dotyczące, co właśnie, kiedy mu się już nie będzie chciało ćwiczyć. Tak? I takie kryzysy będą na pewno przychodzić. Można zawsze dawać jakieś takie mniejsze cele, czyli no dobrze, no nie wiemy jeszcze, jak to będzie dalej, czy dalej będziesz ćwiczyć, ale jeszcze do tego w tym semestrze ćwiczymy dalej, bo jakiś sobie zaplanowaliśmy cel, zobaczymy, ocenimy po tym czasie, jak nam to wychodzi, czy może będziemy coś w tym planie zmieniać, może zmienimy jakoś tutaj dyscyplinę i tak dalej, i tak dalej, ale żeby też pokazać dziecku, że ważny jest właśnie ten ruch. Ruch i też zabawa zespołowa, właśnie takie umiejętność gry, jeśli to jest na przykład sport taki zespołowy. Natomiast jeśli chodzi o to zdobywanie nagród, no to jakby jeśli wysyłamy dzieci ciągle na konkurs, kursy, prawda, jeśli widzimy, że one mają potencjał, no to jakby trudno się dziwić, że ono zacznie myśleć właśnie o tych medalach jako o tym właśnie zdobywaniu coraz większych laurów i bardzo łatwo nam może wejść coś takiego, że jakby to jest najważniejsze, łatwo też może wejść taką pychę, że ja jestem lepszy od innych i mnie już tam jakby niższe miejsca nie interesują. Ale wtedy z pomocą nam przychodzi po prostu najczęściej życie, kiedy dziecko po prostu za którymś tam razem jednak nie zdobędzie tego medalu, znowu nie zdobędzie. I wtedy uważam, że taki moment trzeba wykorzystać, żeby mu pokazać, zobacz, nie zawsze się wygrywa. Ważne jest to, czy ty byłeś przygotowany, czy zrobiłeś wszystko, co mogłeś do tego, żeby się do tych zawodów jak najlepiej przygotować. Czyli najważniejsze jest właśnie, tu też myślę w kontekście nauki, czegokolwiek, co robimy w życiu. Nigdy nie oceniamy, bo jakby ostateczny sukces do końca nie zależy tylko od nas, ale też zależy właśnie od tego, jacy byli inni i tak dalej, i tak dalej. Więc zawsze oceniamy w ten sposób. Czy zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby być jak najlepiej przygotowanym. I tu też kształtujemy w ten sposób taką uczciwość dziecka w podejściu do wszystkiego. Ja tutaj daję też taki przykład często w kwestii po prostu chociażby ściągania. To już się tak przyjęło, że można sobie ściągać. To jest troszeczkę podobnie. Mnie nie interesuje najlepsza ocena, jaką ty dostaniesz. Mnie interesuje to, czy ty zdobyłeś się uczciwie i czy naprawdę się przygotowałeś, zrobiłeś wszystko, co mogłeś, żeby się do tego sprawdzianu przygotować. I to jest bardzo jedna z najlepszych lekcji takich też życiowych. I tu zachęcam, żeby sobie nie odpuszczać ani sobie, ani dzieciom. Nie ściągamy, nie kradniemy, chcemy być uczciwi. To jest ważniejsze niż ocena, jaką my tak naprawdę zdobędziemy. Ja nigdy się nie cieszę z oceny dziecka, jeśli ono tam coś ściągało, coś uszukiwało i dostało piątkę. Bardziej się ucieszę z trójki, którą samo wypracowało. Więc w ten sposób pokazujemy dzieciom, że właśnie ten nasz wysiłek i ta nasza praca jest ważniejsza niż ostateczny efekt, który nie zawsze od nas zależy.
Dziękujemy serdecznie. Naszym gościem była pani Anna Wiśniewska, psycholog, za to spotkanie, za to ukazanie sportu od tej właśnie strony, również jako jakże wielkiego narzędzia w kształtowaniu swojego charakteru, jako również narzędzie w tym, żeby umiejętnie zdrowo wypoczywać. Serdecznie pozdrawiamy i życzymy wszelkich potrzebnych łask.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. A my trwamy w czasie wzrastania na antenie Radia Maryja. Naszym tematem zdrowicielem zdrowy duch, a wraz z nami są studenci z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Już za chwilę wracamy, aby kontynuować. Zapraszam także słuchaczy do współtworzenia. Dwa numery 56-655-2355 z Polski Północnej, z Polski Południowej. 56-655-2356. Dwa numery w naszej rodzinie. 536-600-100 i końcówka 200. I spoza granic 48-56-655-2333 i końcówka 66.
Raz to, co dzieli nas, rzuć, gdzie bądź. I pewnego dnia w to, co łączyć ma, też się włącz. Nie walcz bez końca, tak, sensu tej wojnie brak. Zagub niczym topór swą zaciekłą złość. Roztrąbimy to, niech dołączy kto ma. Całe dnie zbudź się już. Twój wspaniały świat jest od wielu lat już tuż, tuż. Gadaj po pierwsze mniej, słuchać drugiego chciej. Staraj się zrozumieć, o co mu kaman. Nie upieraj się, pod uwagę weź inny plan. Górą ty. Miałem nie być nigdzie, a później dzisiaj jestem. Ty też możesz.
Górą ty, górą ja. Zdejdą się.
Czas wzrastania na antenie Radia Maryja. W zdrowym ciele, zdrowy duch to temat naszego dzisiejszego spotkania. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Łukasz, że dzwonię z Lublina. Przysłuchuję się taką audycji, która bardzo mi się podoba, aczkolwiek z przerwami. Ale bardzo takie coś przypomniało mi się, takie mocne słowa, które słyszałem od jednego księdza. Powiedziałem do niego właśnie to hasło dzisiejsze, w zdrowym ciele, zdrowy duch. A on mi odpowiedział... Zdrowy duch ożywi każde ciało. Mówi, popatrz, ilu masz sportowców, którzy gdzieś w życiu błądzą, których dopadają nałogi, dopadają depresje, którzy no, czasami nie potrafią się zachować. I właśnie zwrócił mi na to bardzo mocną uwagę, że zdrowy duch ożywi każde ciało. I mówi do mnie, popatrz, ilu masz sportowców niepełnosprawnych. Tam jest zdrowy, to ciało nie jest takie do końca tam zdrowe, jest niepełnosprawne, a jednak ten duch ożywia. I tutaj też uczestniczyłem w Golgocie Młodych, to taki projekt dla ciemniejszych kapucynów w prowincji warszawskiej, która przeważnie odbywa się w Sterpelicach nad Bugiem. No w tym roku z racji tych obostrzeń pandemicznych odbywała się w Lublinie na Poczekajce i właśnie był temat Boże Ciało, Boskie Ciało dokładnie. I bardzo mocno prowadzący właśnie podkreślali tą jedność, tą harmonię między duszą i ciałem. Że to jest bardzo ważne, jak że jedno ma ogromny wpływ na drugie, że jesteśmy jedno i że zarówno to prowadzenie duchowe, to jedność, relacja z Panem Bogiem, prawda, stawanie z samym sobą i dbanie o siebie, codzienne pewne, nawet takie najprostsze rygory, jeżeli chodzi o rytm dnia i nocy, o jedzenie, to ma na nas ogromny wpływ, na nasze samopoczucie. Też chciałem się podzielić takim moim spostrzeżeniem, że w dzisiejszej rzeczywistości bardzo mocno deprecjonujemy tą pracę fizyczną, która gdzieś tam mówimy właśnie o sporcie, ale tak wcześniej, w dawniejszych latach, właśnie gdzieś ludzie, prawda, poprzez pracę fizyczną mogli gdzieś ćwiczyć swoje ciało, a dzisiaj bardzo mocno jest promowany, a może nawet nadmiernie jest promowany ten intelekt, albo może wręcz, może nie tyle intelekt, co sama sucha wiedza, takie zdobywanie właśnie magistrów. Tu bardzo pięknie wypowiadała się na ten temat pani psycholog przed chwilą, mówiła o tej pokonywaniu tej drogi, to jaką drogę pokonasz do tego, żeby nawet zdobyć tą uczciwą trójkę, a nie ściągniętą piątkę. A gdzieś właśnie w życiu o to chodzi, żeby nauczyć się pokonywać tą drogę, żeby odnaleźć wartości w swoim życiu, żeby uczyć się nie tyle jakiejś wiedzy, czy być jakimś super inteligentnym, to właśnie mieć w życiu prawdziwe wartości, mieć taką życiową mądrość, tą właśnie, którą daje nam Pan Bóg w Duchu Świętym, po to, żeby odpowiednio tym życiem właśnie kierować. Ja gdzieś Panu Bogu jestem tak osobiście wdzięczny, bo gdzieś kiedyś bardzo dużo zajmowałem się sportem, marzyłem o tym, żeby być takim sportowcem, który zdobywa medale, jednak Pan Bóg moje życie poprowadził troszeczkę inaczej i gdzieś przydarzyły się bardzo takie mocne kontuzje obydwu kolan, potem gdzieś takie generalne osłabienie organizmu, a gdzieś w zamian za to Pan Bóg przyszedł z takimi właśnie wartościami. Tym pokazał mi, że być może miałbym w życiu ogromne pieniądze, miałbym ogromną sławę, a nie byłbym tak blisko niego. Nie wiedziałbym, czym jest prawdziwa miłość, czym jest właśnie drugi człowiek, czym jest bliźni. Tylko gdzieś ciągle bym patrzył w takich kanonach właśnie bardzo mocnej rywalizacji i dążeniu do pewnych celów. Za to Panu Bogu jestem bardzo mocno wdzięczny. Też a propos psychologii, usłyszałem właśnie, że na Zachodzie, które jest tak mocno zalicyzowane dzisiaj, ludzie, którzy mają problemy psychiczne, emocjonalne, tam zaleca się właśnie wysiłek fizyczny, a wręcz wymaga się, aby ci ludzie dokumentowali to, że podczas przechodzenia terapii uprawiają sport, podejmują aktywność fizyczną. Ten temat jest bardzo piękny, bardzo nam się pięknie zazębia.
Panie Łukaszu, również teraz się dziękujemy za to dopowiedzenie, za to podzielenie się także swoim doświadczeniem i tym to maksimum, że zdrowy duch ożywi także właśnie chore ciało. Piękna maksyma, za którą też serdecznie dziękujemy panu. A my pozdrawiamy i witamy wraz z nami również Łukasza, pana Łukasza Brzezińskiego, redaktora portalu internetowego Radia Maria, dziennikarza sportowego, prowadzącego studio sport na antenie Radia Maria we wtorki o godzinie 16:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witam serdecznie ojca i witam wszystkich radiosłuchaczy.
Tak, pozdrawiamy tutaj wraz z studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. W Toruniu rozmawiamy na temat sportu, na temat aktywności fizycznej w zdrowym ciele, zdrowy duch. Poruszyliśmy już kilka aspektów, między innymi ten aspekt pracy zawodowej, pracy z drugim człowiekiem jako nauczyciel, jako wychowawcy, poprzez kwestię ducha, to również jakże wielka przestrzeń, którą sport, aktywność fizyczna może wspierać poprzez właśnie tą psychologiczny aspekt. A teraz chcemy skupić się na tym aspekcie sportu jako pasji. Czy w Pana życiu sport to właśnie pasja?
Myślę, że można to tak nazwać. To wynika też z tego, że sportem się interesuję już tak naprawdę od najmłodszych lat. Pierwszy mecz, który pamiętam, może troszeczkę jak przez mgłę, ale to już był mecz finału Ligi Mistrzów z 1995 roku. A pierwszym takim turniejem, który świadomie obejrzałem od początku do końca, to był francuski mundial, czyli rok 1998. Także to zainteresowanie sportem już było od najmłodszych lat, ale oczywiście nie ograniczałem się tylko i wyłącznie do śledzenia wydarzeń sportowych przed telewizorem. To również był sport w postaci przede wszystkim piłki nożnej. Nie ma co ukrywać, też od najmłodszych lat, myślę, że jak wielu chłopaków, chętnie ganiałem za piłką i ta pasja do piłki nożnej została do dnia dzisiejszego. No być może teraz nie w takim zakresie jak kiedyś, ponieważ praca zawodowa nie zawsze na to pozwala, ale zawsze, gdy tylko mamy czas, mam możliwości, to również bardzo chętnie w tą piłkę gram. Ale to nie tylko też piłka nożna, bo nie tak dawno też zainteresowałem się troszeczkę sportami siłowymi. W sumie zainspirował mnie do tego mój kolega Mateusz, z którym razem studiowaliśmy, który poprzez właśnie takie treningi nad swoją tężyzną fizyczną, no sporo nad sobą popracował, zrzucił troszeczkę kilogramów i to też mnie zmotywowało do tego, żeby właśnie w ten sposób popracować nad swoją fizycznością.
No proszę, czyli również i taki aspekt. Także nasi studenci mają pytania, bardzo proszę.
Tak, z tej strony Aleksander Chudkowski. Ja mam takie pytanie do Pana. Ta część tutaj dotyczy pasji. I osoby, które uprawiają sport, staje się, to właśnie sport staje się dla nich jakby stylem życia. Mam pytanie, jak rozpoznać po sobie, że nasza pasja staje się niezdrowym nałogiem?
Niezdrowym nałogiem? O, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja bym powiedział, że w moim przypadku oczywiście, że ta pasja nałogiem nie jest, na szczęście. Potrafię kontrolować po prostu tą częstotliwość, jeżeli chodzi o uprawianie tego sportu. No gdyby doszło do sytuacji, że przedkładam powiedzmy sport, uprawianie sportu nad inne rzeczy, nad wiarę, nad swoich bliskich, również nad swoją pracę, to myślę, że wtedy można by to już nazwać pewnego rodzaju nałogiem. Tylko kwestia właśnie, jak rozumiemy ten nałóg, czy w znaczeniu pozytywnym, czy negatywnym.
Bardzo proszę.
I ewentualnie jak też możemy tego uniknąć?
Jak można tego uniknąć? No myślę, że bardzo ważnym aspektem jest zaplanowanie sobie tego wszystkiego. Tutaj moi przedmówcy, z tego co słyszałem, też mówili o umiejętności planowania sobie tego wszystkiego, tak żeby mieć czas i na wiarę, i na rodzinę, i na pracę, i również żeby wszystko to się jakoś tam uzupełniało.
A my, tak, zapraszamy na Studio Sport na antenie Radia Maria. Tutaj pan redaktor Łukasz Brzeziński prowadzi tę audycję, za co też tak jesteśmy jakże uradowani, bo tak, to widać czynione jest z pasją.
Zgadza się. Łączę przyjemne z pożytecznym, można by powiedzieć. Przyjemność, czyli możliwość mówienia o sporcie i to do takiej szerokiej rzeszy publiczności, co mnie bardzo cieszy. No i też rzeczywiście taka przyjemność, satysfakcja z tego tytułu jest.
Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maria w ramach naszego tematu w zdrowym ciele, zdrowy duch. No i również życzymy wielu zwycięstw tych takich fizycznych, które sobie Pan stawia, jeśli chodzi o cele sportowe, ale przede wszystkim tych duchowych.
Bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście z tego miejsca pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, ojca, również naszych studentów, którzy współtworzą audycję, jak również moją rodzinę, moją mamę, moje rodzeństwo, no i oczywiście kolegów z pracy z redakcji portalowej.
Pozdrawiamy. Dziękujemy serdecznie.
Pana
Bogiem. Pan Łukasz Brzeziński, redaktor portalu internetowego Radia Maryja, dziennikarz sportowy, prowadzący m.in. studio sport na antenie Radia Maryja, był naszym gościem. Słowo podsumowania naszego dzisiejszego spotkania. Jakie myśli wam się zrodziły właśnie poprzez te minuty, godziny, które tutaj wspólnie spędziliśmy i tak pochylając się nad tym tematem zdrowym ciele, zdrowy duch. Bardzo proszę.
Tak, to ojcze, ja bym pragnął zauważyć.
To proszę, to dajmy, tak, pierwszeństwo, tak, tak, tak.
Jednym słowem, moim zdaniem, nic, tylko uprawiać sport po prostu, bo naprawdę mnóstwo korzyści i radości, nawet takiego porozmawiania o sporcie, ile mamy radości i to są też piękne wspomnienia, więc wszystkich też zachęcamy słuchaczy, wszystkich, którzy nas słuchają, do takiej przygody właśnie sportowej.
Tutaj w tym kontekście także patrząc na portale społecznościowe, gorące pozdrowienia właśnie tutaj płyną od Klaudii, tak, tutaj między innymi właśnie dla ciebie.
Dziękuję.
Tak, tak,
Klaudia
tak.
Jest wspaniałą dziewczyną, piechurem świetnym na wyprawie właśnie w czasie głównego szlaku, kiedy pokonywaliśmy miesiąc temu główny szlak Beskidzki. Klaudia była naszym przewodnikiem, była mapową i wiele dni pod jej przewodnictwem przeszliśmy, więc dzięki wielkie dla Klaudii. Pozdrawiam też całą ekipę GSB. Oni wszyscy słuchają. Znaczy, tak, na pewno.
Pozdrawiamy. Czy jeszcze jakieś słowo, ponieważ tak, czas no tak dobiega końca. Słowo podsumowania.
Jeszcze tak przypomniało mi się właśnie przed chwilą. Byłam, rok mieszkałam w Norwegii, byłam tam na wymianie i zauważyłam, że tam sport przyjął miejsce, dają miejsce tak jakby Boga. Więc to też jest ciekawe, że jednak sport jest tak ważną częścią, może być tak ważną częścią życia, że nawet może przysłonić ludziom no, wiarę. Tam w przypadku Norwegów po prostu oni są tak zżyci z naturą i od wieków powiedzmy lubili uprawiać sport, że w momencie, kiedy zabrakło tej wiary w ich kraju, w ich narodzie, to skierowali się właśnie tak w stronę tej fizyczności, w stronę tego sportu. Tam wszyscy uprawiają sport i tak jakby jednocześnie zapomnieli trochę o Bogu. No i tak bardzo się skupiają na tym. Moim zdaniem troszkę za bardzo. Więc też jest ważne, żeby umieć wyważyć, na ile właśnie to jest robione jakby na chwałę Boga, a na ile to jest po prostu też jakoś tak nasz, nie wiem, jakiś taki chory troszkę przymus. Więc ważne, żeby to robić po prostu też no, w jedności i z Bogiem i tak jakby, żeby to niosło pozytywne emocje, a nie żeby to było jakąś taką chorą rywalizacją.
Oczywiście też nie chcemy generalizować, nie wszyscy, nie zawsze, nie każdy, prawda, zdarzają się pewnie, i tak, tutaj też to mamy na względzie. Wiele słów jeszcze chciałoby się opowiedzieć, ale czas naszej audycji dobiega końca. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy łączyli się teraz z nami. Dziękujemy za każdą wypowiedź naszych gości. Dziękuję również wam za współtworzenie wraz z nami. Alicja Haczyk, Edyta Chmielewicz, Beata Szarek, Aleksander Chudkowski, Krystian Kuczkowski. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy ojcze bardzo.
Dziękujemy również i mam nadzieję, że będziemy jeszcze kiedyś. Tutaj padły również ze strony kapelana sportowców księdza Edwarda, właśnie między innymi o tym spotkaniu również ze sportowcami. Także do miłego usłyszenia i spotkania na antenie Radia Maryja może właśnie w tym temacie. Bardzo wam dziękuję. Bóg zapłać. Dziękuję także wszystkim radiosłuchaczom za ten dzisiejszy czas wzrastania. Niech to będzie taki czas także mobilizacji do tego, aby zatroszczyć się o ciało i o ducha poprzez tą aktywność fizyczną. Serdecznie dziękuję.